Gardei. Witam bardzo serdecznie pana wójta, pana sekretarza, panią asystent, państwa dyrektorów, kierowników jednostki, państwa radnych oraz państwa sołtysów. Nasz 15 radnych, 12 radnych obecnych, stwierdzam prawomocność naszych obrad. Pozwolicie, że dalej przeczytam porządek obrad na siedząco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, zapytania sołtysów. Punkt szósty, informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gardei za 2013 rok. Punkt siódmy, informacja z działalności Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania za 2013 rok. Punkt ósmy, sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2013 rok. Punkt dziewiąty, sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za 2013 rok. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok. Punkt jedenasty, podjęcie uchwał. Punkt pierwszy, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gardeja na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gardeja. Punkt drugi, w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei. Punkt trzeci, o zmianie uchwały nr 33 łamane na 180 łamane na 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok. Punkt dwunasty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt 14. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt 15. Zapytania i wolne wioski. I punkt 16. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie, o przedstawienie sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami od 27 lutego do 26 do dzisiaj, marca 2014. Więc 27 lutego odbyła się Komisja Rady Gminy, dokładnie Komisja Rolnictwa, która odwiedziła schronisko dla zwierząt. Tutaj oddelegowałem pana Rutkowskiego do tej komisji. 1 marca tu w naszej gminie była uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była msza święta, było złożenie wieńców i hołdu wszystkim poległym żołnierzom. I następnie tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury były wspomnienia, były pieśni żołnierskie. Była dosyć dobra, większa frekwencja niż dwa lata temu. I dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy byli na tym święcie. 3 marca odbyło się zebranie w Pawłowie, zebranie wiejskie. Następnie 3 również zebranie wiejskie w Strumiejach. 5 marca w świetlicy w Czarnym Górnym zebranie sołectwa Czarne Górne. 6 marca w szkole podstawowej w Otłowcu zebranie sołectwa Otłowiec. 7 marca brałem udział w święcie szkoły podstawowej w Cyganach, w uroczystościach przyjaciół szkoły. Następnie odbyły się jeszcze dwa zebrania w świetlicy w Rozajnach. Zebranie sołectwa Rozajny Małe i zebranie Rozajny. Sołectwa Rozajny. 11 marca odbyło się tutaj z gimnazjum, ale to było w świetlicy. Przepraszam, tutaj. Pierwotnie miało być w gimnazjum. To świetlicy, zebranie wiejskie sołectwa Wandowo. I w tym samym dniu zebranie w świetlicy w Nowej Wiosce. 12 marca odbyło się tutaj na terenie sołectwa dokładnie zebranie wiejskie sołectwa Gardeja 2 i później jeszcze po południu było tutaj właśnie w sali Goku zebranie wiejskie sołectwa Gardeja 3. 13 marca brałem udział w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Młyńskiej w Gardei. To zebranie było tradycyjnie w przedszkolu. 14 marca odbyło się spotkanie ze starostą kwiecińskim w sprawie uregulowania dróg lokalnych przez samorządy i nadleśnictwo Kwidzyn. Jak Państwo wiedzą, my nasze drogi, które były notarialnie naszym własnością, te, gdzie leżą drogi powiatowe, to już przekazaliśmy notarialnie 2 lata temu. I teraz jeszcze kwestia jest uregulowania z nadleśnictwem niektórych dróg takich, które przechodzą między Otłówkiem a gminą Sadlinki. I tą drogę właśnie nadleśnictwo ma przejąć. Przejąć od lasu w kierunku Sadlinek. Jest tam jeszcze, będzie wizyta pana nadleśniczego u nas w urzędzie. I tutaj określimy dokładnie jeszcze, jakie są problemy właśnie z tymi. Bo nadleśnictwo również chce uregulować to, żeby móc po prostu remontować na własnych gruntach, na własnych drogach. Tu następnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Gardeja 1. Marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego było podpisanie umowy na budowę, remont dróg dla Powiśla. My byliśmy 6 samorządów. Samorząd Gardei, Prabud, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie i Sztum. Byliśmy przy podpisaniu tej umowy. Jest to odcinek ponad 36 km. Wartość tej inwestycji to jest około 54 milionów złotych. I drodzy Państwo, jest bardzo dobra wiadomość, że droga 522 Trumienie-Trumieńki na tym odcinku będzie również w tym projekcie. Podziękowałem w imieniu wszystkich mieszkańców, panu marszałkowi, Strukowi, Mieczysławowi. I przekazaliśmy takie wspólne podziękowania dla pana marszałka. Brałem udział również w tym dniu w Gdyni, w tym parku naukowo-technologicznym w Gdyni. Byliśmy na Pomorskiej Gali. 3. edycji konkursu mam 6 lat. I tutaj z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten konkurs, jednym z laureatów, głównych laureatów był Wojciech Lewandowski, z 6-latek ze szkoły podstawowej w Czarnym Dolnym. I teraz dalszy jego los będzie, po prostu pojedzie do Warszawy na następny etap konkursu. W Świetlicy w Bądkach odbyło się również zebranie wiejskie sołectwa Bądki. 18 marca w Świetlicy w Cyganach odbyło się zebranie sołectwa Cygany. Następnie w sołectwie Krzykosy również zebranie sołectwa Krzykosy. 19 marca brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy. 20 marca w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło się walne zgromadzenie powiślańskie lokalnej grupy działania. Przyjęliśmy uchwały i sprawozdania za 2013 rok. I tutaj za chwilę kolega będzie, Mirek Lakwicz, też coś mówił o tych działaniach PLGD. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy Gardei odbyła się narada z dyrektorami szkół Gminy Gardeja. I później w Świetlicy w Otoczynie zebranie wiejskie sołectwa Otoczyn i zebranie wiejskie sołectwa Morawy. 21 marca odbyło się zebranie w Zebrdowie, w Sołectwie Zebrdowo-Olszówka. 24 marca byłem w Urzędzie Miasta i Gminy Malbork podpisać umowę na dofinansowanie takiej umowy partnerskiej Liderzy Pomorza. Szkolenie w tym zakresie będzie szkolenie dla pracowników, zakup komputerów i serwera. Zakup serwera to jest w kwocie 10 tysięcy złotych jedna sztuka. 4 komputery po 2400 zł za sztukę, to jest 9600 zł. Następnie wyposażenie do punktu komputerowego, drukarka, jakiś mebelek, 4000 zł. I komputer do tego jeszcze, piąty. I tutaj przede wszystkim chodzi o przesył, takie główne tematy, tam jest tych tematów bardzo dużo. To jest przesył dokumentów drogą elektroniczną. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku przesłaliśmy wszystkie nasze rozliczenia roczne drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Usługi elektroniczne w świetle postępowania administracyjnego. Część załogi będzie przeszkolona, ale jeszcze będzie nabór na to, które stanowiska, którzy pracownicy będą jechać na te szkolenia. Nasz wkład to jest tylko delegacja na szkoleniach pojadą i po prostu ten dzień pracy, który pracownik spędziłby w urzędzie, ale pojedzie na szkolenie. Także tu praktycznie wielkich kosztów nie będzie. I jeszcze w tym samym dniu odbyło się zebranie w Jaromierzu, zebranie wiejskie Sołectwa Jaromierz. Na drugi dzień, 25 marzec, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisaliśmy aneksy do umowy. To jest, podpisaliśmy dwa aneksy na odnowę wsi Proch na 2007-2013, zagospodarowanie placów Jaromierz Rozajny w Klecewo i na aneks na świetlicę Bądki. Wczoraj to było, no i dzisiaj jest sesja. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tych zebrań, które się odbywały, sołtysom, radom sołeckim, wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację, powiadomienie i wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczą w tych zebraniach. Omówiliśmy bardzo dużo tych aspektów działalności tutaj w sołectw, gminy całej. I zakreśliliśmy sobie zadania, które tam mamy realizować. Te zadania, które jesteśmy w stanie po prostu finansowo wykonać. Chciałem również podziękować pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Cyganach, wszystkim nauczycielom, służbom, pracownikom za jak zwykle piękną organizację, przygotowanie dzieci na tę uroczystość przyjaciół szkoły. Bardzo, bardzo naprawdę profesjonalnie miło było tam spędzić ten czas i być z dziećmi, z gronem pedagogicznym, z pracownikami i bardzo duża frekwencja była rodziców, opiekunów, dziadka, babci, wszystkich, którzy tam naprawdę żyją, ta miejscowość żyje tym, co się dzieje w tej szkole. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz chciałem właśnie pogratulować temu sześciolatkowi, który dzisiaj jeszcze u mnie był. Dla niego to jest wielka sprawa. Był pierwszy raz w wieku 6 lat, ale bardzo dojrzały człowiek. Taki mądry chłopak i dobrze, że mamy takie dzieci, które odnoszą takie duże sukcesy i chciałem podziękować pani dyrektor, również pani Edycie i pani Sylwii Bąkowskiej, która przygotowywała tego chłopca do tego konkursu i również mamie tego Wojtka. To bym miał wszystko. Na razie dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych miałby pytanie do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja mam pytanie do pana wójta. W najbliższym czasie będzie uruchomiony marszałkowski program powszechnej nauki pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych. Chciałbym się dowiedzieć, jakie szkoły są objęte tą powszechną nauką i jakimi kryteriami ewentualnie wójt się kierował, przyznając na poszczególne szkoły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pani asystent, bo w sierpniu rozmawiałem w sprawie autobusu w godzinach wieczornych. No byłem u pana pisarka, ale tutaj pani asystent się zaoferowała, że pomoże mi w tej sprawie i czy coś w tej sprawie drgnęło, bo chodzi o autobus w godzinach wieczornych do miejscowości Otoczyn, Albertowo, Morawy, Nowa Wioska, Klasztorek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Chmielowski, bardzo proszę.
Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja mam taką jedną interpelację, chodzi o PSZOK. I do mnie się zgłosili mieszkańcy, powiedzieli, że nie mogli oddać do PSZOK-u pojemników po lepiku, takiej smolistej substancji, że podobno tam tego nie wolno oddać. I wtedy oni mi zadali pytanie, co mają z tym zrobić, jak tam tego nie przyjmą. To takie pytanie zadaję wójtowi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej interpelacji i wniosków. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 5. Zapytania sołtysów. Czy państwo sołtysi mają jakieś zapytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei za 2013 rok. Widzę, że nie ma tutaj pana dyrektora. Zresztą myślę, że to kolega radny Wacek przeczyta chyba to sprawozdanie, a jeżeli będą jakieś pytania do pana dyrektora, no nie, no w sumie my żeśmy tutaj rozstrzygnęli wszelkie wątpliwości na komisjach, no ale być może jeszcze tutaj trafi do nas w późniejszym czasie i te pytania będziemy mogli zadać. Myślałem, że idzie nie. Bardzo proszę kolego. A no właściwie tak, a może pani radna Marzena? Właściwie bliżej tam pracuje, tak, nie? Właśnie, na pamięć zdanie, które trwa. Bardzo proszę pani radna Sienkiewicz.
Mogę na siedząco? Muszę wstać, tak?
Tak, proszę.
To przeczytam po prostu to chyba. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei w 2013 roku kontynuował swoją działalność statutową na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi medyczne realizowane były w Ośrodku Zdrowia w Gardei i Wandowo oraz Czarne Dolne. Podstawowa opieka zdrowotna była wykonywana przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki, położną oraz pielęgniarki środowiskowe. Specjalistyczna opieka zdrowotna prowadzona w ramach poradni rehabilitacyjnej, ginekologicznej, stomatologicznej, pediatryczna oraz higiena szkolna. Udzielane były także nieodpłatnie dodatkowe porady medyczne w zakresie kardiologii, neurologii oraz ortopedii. I porad ogólnych udzielonych było w całym ZOŚ-ie 23 364, w Gardei 11 889, w Wandowie 8623, Czarne Dolne 2852 porady. Wizyt domowych ogólnie było 202, w Gardei 70, Wandowo 93, Czarne Dolne 39. Porady dziecięce 6090, w tym w Gardei 3838, w Wandowie 1905, w Czarnym Dolnym 347. Porady ginekologiczne 638, z czego w Gardei 520, Wandowo 118. Porady neurologiczne 1000, Gardeja 700, Wandowo 300. Porady kardiologiczne 541, Gardeja 244, Wandowo 297. Porady ortopedyczne tylko w Gardei były uświadczone, 152 porady. Porady rehabilitacyjne 534, też tylko w Gardei. Porady stomatologiczne 5085, z czego w Gardei 2511, Wandowo 2574. Gabinet zabiegowy 8252 porady, z czego w Gardei 3606, Wandowo 2914, Czarne Dolne 1732 porady. gabinet fizjoterapii od około 27 tysięcy zabiegów. Skorzystało 500 pacjentów. I to wszystko w Gardei. Ilość porad udzielanych w domu chorego przez pielęgniarki środowiskowe 4262, z czego w rejonie ośrodka zdrowia w Gardei 1506, w rejonie ośrodka Wandowo 1481, ośrodek Czarne Dolne 1272. Wykonane szczepienia łącznie 880 dzieci, z czego w Gardei 470, Wandowo 320, Czarne Dolne 90. Opiekę nad kobietami w ciąży oraz noworodkami sprawowała położna. Opiekę nad przedszkolem, szkołami podstawowymi i gimnazjum pełniła pielęgniarka szkolna. Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej to fluoryzacja, badania przesiewowe powinno być niebilansowe. Programy zdrowotne, edukacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to informacja z działalności powiślanki lokalnej grupy działania za 2013 rok. Bardzo proszę Pani Mirku na mównicy.
Jest okazja, tak w mównicy trochę mówić, nawet nie byłem ministrantem, ale kiedyś trzeba zacząć. Dzień dobry, nazywam się Mirek Plakwicz, jestem kierownikiem biura PLGD. Jak co roku, chociaż nie musimy, jeździmy po wszystkich sesjach gminnych i przedstawiamy to, co się działo. Ja zostałem poproszony, żeby był bardzo szybko, więc w międzyczasie rozdałem takie informacje dotyczące środków, jakie zostały przekazane i taką drugą ulotkę. I po kolei. Jeżeli chodzi o PLGD, ilość gmin w naszym stowarzyszeniu się nie zmieniła. To nadal wszystkie gminy. To wbrew pozorom bardzo ważne, bo sąsiedzi słyszymy, że się dzielą, kłócą się, a przychodzi teraz okres nowego PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i słyszymy o podbieraniu sobie gmin. Do nas też padło kiedyś pytanie od gminy sąsiedniej, na razie nie powiem której, czy rozważaliśmy taką sytuację, żebyśmy przyjęli ich tutaj. No to trochę dziwne jest, bo w tym momencie jednak jesteśmy jednym powiatem i jednak niech w tych powiatach się te gminy trzymają. To jest akurat nasze zdanie. Ale są takie sytuacje, więc od razu też mówimy. Jeżeli chodzi o gmina Gardeja nadal składa jeszcze środki. Mam nadzieję, że w ostatnim konkursie też złoży jeszcze przynajmniej parę wniosków. Ile to będzie do głosowania, to zależy od środków i od tego, jak się Urząd Marszałkowski wyrobi. Przechodzę do tej tabelki, która jest. Nie wiem, czy jeszcze... Można podać tamtą do przodu? O, pan wójt ma, to przed sobą widzę. Radni widzę, też mają. Gdzie jest największy problem? Oczywiście w Gdańsku. Jeżeli na pierwszej tabelce łączny budżet, jaki mieliśmy do wykorzystania, to jest 5 milionów, zrealizowanych mamy zaledwie 1 534 000. Czyli 1 534 000 to jest wypłacone, wyrefundowane zarówno wszystkim beneficjentom naszym, czyli to są i gminy, stowarzyszenia i osoby fizyczne, a wirtualnie to znaczy, że 4 625 000 jest na etapie albo rozliczania, albo zatwierdzania, albo tak naprawdę nie wiemy co. Wszyscy beneficjenci, włącznie z gminą Gardeja, dostali informację, że wnioski zostały wstrzymane, sprawdzania tych wniosków zostały wstrzymane do 25 marca, więc mam nadzieję, że zaczęli to sprawdzać. My oczywiście informujemy wszystkich beneficjentów, żeby nie patrzyli na to, że Urząd Marszałkowski się nie wyrabia w tych wnioskach i zaczęli realizować projekty. Większość beneficjentów robi, bo wiecie sami, że gminy to środki publiczne, więc w tym momencie cała procedura zapytań, ocenę czy przetargowo musi trwać. Nasi beneficjenci to robią. To zobaczcie, jaka jest skala. 1534, a 4 625 000. I później słyszymy my tutaj na dole, że my się nie wyrabiamy w rozdzielaniu środków. To jest to i pokazuje skalę problemu. W naszym przypadku to i tak podobno nie jest źle, więc ja sobie nie wyobrażam, jak jest w innych lokalnych grupach działania, jeżeli u nas nie jest źle. Jeżeli chodzi o nabór w tym roku, w 2014, zostały nam, my to nazywamy resztki z przetargów i z oszczędności, które wynikają z poprzednich lat. W tym roku planujemy po raz ostatni ogłosić konkurs zróżnicowania działalności rolniczej. Agencja zapowiedziała, że zdąży sprawdzić jedynie wnioski dotyczące zakupu maszyn. Jeżeli pojawią się inwestycje związane z przebudową, rozbudową, z góry wiedzą, że taki wniosek nie zostanie pozytywnie oceniony przez nich. To jest informacja, oczywiście nieoficjalna, oficjalnie muszą przyjąć taki wniosek. Jeżeli chodzi o pozostałą część środków, już wiemy pół godziny przed przyjazdem, wiemy, że ta kwota 207 tysięcy w małych projektach zwiększyła się o 99 tysięcy. A to wynika z tego, że gmina właśnie, wasza Gardeja podpisała dwa aneksy. Tam były oszczędności plus oszczędności w gminie Kwidzyn, więc te 99 tysięcy jeszcze wejdzie do konkursu w tym roku. Czyli na małe projekty będzie prawie 300 tysięcy i na różnicowanie 200 tysięcy. To są ostatnie środki tak naprawdę do wzięcia. Powinno od razu paść pytanie, kiedy będą następne. Tego pytania nawet, tej odpowiedzi nawet nie usłyszeliśmy od Ministerstwa Rolnictwa. Ostatnia z tamtego tygodnia informacja pani dyrektor departamentu, która ma wdrażać nowy PROP, odpowiedziała tylko tyle, że będzie stawała na rzęsach, żeby go uruchomić. To jest odpowiedź, którą mamy udzielać ludziom. Czyli żadna odpowiedź. Informacji pozytywnych, że priorytetem oczywiście dla Ministerstwa Rolnictwa są dopłaty bezpośrednie i będą chcieli je szybko uruchomić. Ale znowu szybko, nie wiadomo kiedy. Nie ma jeszcze podpisanej umowy ramowej z Ministerstwa z Unią Europejską, czyli z Brukselą. Obiecuję, że 15 lub 17 kwietnia taki zapis będzie dokonany. Jak będzie, to przekonamy się sami. Jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić pełne dane dotyczące naszej działalności jako LGD, przypominam, że my odpowiadamy przed marszałkiem województwa, ale i tak może nasze sprawozdania i merytoryczne, i finansowe zobaczyć w każdej chwili, ale najprościej wejść na naszą stronę. Wszystkie sprawozdania są jawne. Gmina jako członek ma swoich przedstawicieli w naszym stowarzyszeniu, więc na bieżąco zarówno w komisji rewizyjnej, w zarządzie i w radzie programowej są osoby z gminy Gardeja. To akurat tak się stworzyło, że we wszystkich organach macie swoich przedstawicieli. Jeżeli chodzi o tą ulotkę, którą też przywiozłem, to też jest informacja z ostatniej chwili. Jeden z naszych członków, czyli Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, jest partnerem w takim projekcie unijnym, który nazywa się Nowy Zawód dla Rolnika. Tu macie Państwo wymienione ilość kursów, ilość zawodów, które można sobie zdobyć, oczywiście nieodpłatnie. Ja już widzę, że wszyscy nie mają tej ulotki, to ja przeczytam, że do wyboru jeden z darmowych kursów, tylko jeden. To też było pytanie wczoraj na sesji w Ryjewie, czy można jedną osobę wysłać na kilka. Nie, jedna osoba tylko na jeden kurs. Ja przeczytam. Opiekun osób starszych z językiem niemieckim, prawo do jazdy kategorii B, C, C plus E, spawacz, operator koparku ładowarki, montaż solarów i ich serwis, obsługa biogazowni, florysta, dekorator, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, dietetyk, kucharz gotowanie dietetyczne w agroturystyce, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. Z drugiej strony, dla kogo to jest? To jest dla rolników lub domowników i tam na tych wszystkich materiałach widzicie, że którzy chcący podjąć działalność. Tej działalności nie trzeba zakładać, można dalej pozostać na KRUS-ie, tylko zdobywa się nowe umiejętności, uprawnienia. A że pisze się deklaracje, no niestety takie środki unijne, więc tak trzeba różnie do tego podchodzić. Myślę, że się wyrobiłem. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli będą pytania nowy PROF, to tak jak powiedziałem, jeszcze nikt tego nie wie. Jedyną ważną informacją dla nas i dla gminy, musimy się postarać wyciągnąć kolejne te 6 milionów, bo konkurencja będzie większa. Już założono, że o 60 LGD w Polsce będzie mniej. Czyli do tej pory było 360 w całej Polsce, teraz będzie 300. Trzeba będzie znowu wszystko robić, żeby te środki zdobyć. Jeżeli my tego nie zdobędziemy jako lokalna grupa działania, niestety nasi mieszkańcy nie będą mogli korzystać ze środków lidera. Tak to wygląda. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania do przedstawionego w skrócie telegraficznym właściwie tego sprawozdania? Ale dziękujemy za to. Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za 2013 rok. Nie wiem, Panie Andrzeju chyba, tak? Czy kto tam ma referować z Was? Bo widzę, że tutaj jest i komendant, i inny. Witamy również.
Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2013. I tak, płace za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pożarach, plan 18 tysięcy, wykonano 16 235 zł. Płace strażaków plus pochodne 47 303, wykonano 45 143,62 grosze. W zakupach materiały i wyposażenia na kwotę, plan na kwotę 44 tysiące, wykonano 43 908 zł 10 groszy. Zakup energii 7 tysięcy, wykonano 6 696 zł 18 groszy. Pozostałe usługi to usługi zdrowotne, badania strażaków, w tym 9 tysięcy, wykonano 8 196 zł. Pozostałe usługi 18 490, wykonano 18 142, 29 groszy. Usługi telekomunikacyjne 2 tysiące, wykonano 1536 złotych 21 groszy. Opłaty i składki 10 510 zł, wykonano też 10 510 zł. Jeżeli chodzi o działalność, to na terenie gminy Gardeja w roku sprawozdawczy miało miejsce łącznie 85 zdarzeń, w tym 42 pożary, miejscowe zagrożenia 43 i nie było fałszywych alarmów. Charakterystyczne zdarzenia to w okresie od 26 sierpnia do 14 października na terenie gminy Gardeja powstało 8 pożarów stogów ze słomą. I tak 19 marca w miejscowości Albertowo miejscowe zagrożenie, wypadek podczas załadunku metalowych elementów konstrukcyjnych, jedna osoba śmiertelna. 15 maja pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Czarne Dolne, brało udział tam 10 zastępów straży pożarnej, 40 ratowników. Spaleniu uległ budynek gospodarczy w całości, motocykl, połowa poddasza mieszkalnego oraz konstrukcja i pokrycie dachu. Częściowo uszkodzony został strop nad parterem oraz wyposażenie części mieszkalnej. 15 sierpnia miejscowe zagrożenie w miejscowości Otłówko, droga krajowa 55, samochód osobowy uderza w drzewo i jest jedna osoba śmiertelna. 29 września pożar budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w miejscowości Otoczyn, gdzie brało udział 10 zastępów straży pożarnej, 33 ratowników. W gospodarstwie tym w dniach 1 i 2 lipca miał miejsce pożar śmieci oraz pożar budynku gospodarczego. 3 grudnia pożar drewna opałowego składowanego w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pawłowo. Brał udział 5 zastępów straży pożarnej, 30 ratowników. I 21 grudnia strażacy ratowali 6 szczeniąt, które zostały wrzucone do studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Orszówka. Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP to Gardeja. Tu dla porównania są podane w tym roku 55 akcji, poprzednio było 46. Rozajny w 32 akcjach uczestniczyło, Czarne Dolne 15, Wandowo 10, Cyganach 6 akcji i w Morawy uczestniczyły w 2 akcjach. Generalnie tutaj można widzieć, że jest spadek. Mniej akcji ratowniczych jest na terenie gminy. Ponadto jednostka OSP Gardeja została raz zadysponowana do siedziby Komendy Powiatowej PSF w Kwidzynie w celu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego. W miesiącach lutym i marcu we wszystkich jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze, w których udział wzięli przedstawiciele zarządu oddziału gminnego i powiatowego Związku OSP oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie. W miesiącu marcu zarząd oddziału gminnego wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Kwidzynie zorganizował turniej wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym. 3 pierwsze osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych wzięły udział w turnieju na szczeblu powiatowym.
na etapie powiatowym trzy osoby z OSP Rozajny, Katarzyna Barańska, Julia Czajkowska oraz Wojciech Kupiecki wygrały w swych kategoriach wiekowych i awansowały do turnieju na etapie wojewódzkim. W analizowanym okresie jednostka OSP Gardeja w ramach wsparcia z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymała kwotę 13 646 zł i doposażona w następujący sprzęt. Przenośne urządzenie do wytwarzania piany, ubranie specjalne, hełm strażacki 6 sztuk, butla kompozytowa do aparatu. Ponadto z budżetu gminy jednostka została doposażona w zestaw ratowniczy do realizacji działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W minionym okresie przeprowadzono obowiązkowe badania wszystkim członkom OSP biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto badania wykonali również strażacy, którzy zostali skierowani na badania dla osób kierujących samochodami uprzywilejowanymi. Starosta powiatu kwidyńskiego dla osób kierujących pojazdami wydał stosowne zezwolenia. W 2013 roku Komenda Powiatowa PSP w Kwidzynie przeprowadziła następujące szkolenia. Strażaka ratownika podstawowe, w którym udział wzięli strażacy z jednostek OSP Czarne Dolne, Gardeja, Morawy, Cygany, łącznie 6 osób. Dowódców OSP w szkoleniu tym wzięli udział strażacy z jednostek OSP Rozajny, Gardeja, łącznie 6 osób. Kierowców i konserwatorów w szkoleniu udział wzięli strażacy z jednostek OSP Czarne Dolne, Gardeja, Morawy, Cygany, Rozajny, 5 osób. Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP Rozajny jedna osoba, tutaj na to szkolenie fundusze pochodziły z Unii Europejskiej. W minionym roku wykonano kilka prac remontowych i tak w OSP Morawy wykonano poszerzenie bramy wjazdowej w remizie, OSP Czarne Dolne naprawa sygnału dźwiękowych w samochodzie. Ponadto doposażono wszystkie jednostki OSP w mundury, buty oraz węże strażackie. Jak co roku, tak i w ubiegłym roku strażacy Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego z Komendy Powiatowej w Kwidzynie wspólnie z komendantem gminy przeprowadzali kontrolę gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie jednostki OSP pod względem organizacyjnym i wyposażenia w sprzęt umundurowania są przygotowane do skutecznego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? No nie, nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za 2013 rok. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Witam Państwa. Część finansowa sprawozdania. Wpływy do biblioteki samorządu gminy w roku ubiegłym 170 tysięcy złotych. Z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie zakupu książek 4200. Utargowaliśmy w banku z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych 179 zł 42 groszy. Wpływy razem 174 379 zł 42 groszy. Teraz Państwu powiem, na co to wydałem. Zakup nowości wydawniczych w tym roku 9330 zł 99 groszy. Czyli te pieniądze z Warszawy 4200 plus nasze gminne 5130 zł. Na prenumeraty czasopism 1435 zł 24 groszy. Wynagrodzenia pracowników. Płace osobowe 115 445 zł 83 groszy. Składki ZUS-u i inne 20 457 zł i 5 groszy. Umowa zlecenie 3200. Nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy jednej z pań 2504 zł 55 groszy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3737 zł 55 groszy. I pozostałe wydatki. Podatek od nieruchomości 397 zł. Za lokale biblioteczne, tak jest wygodniej dla biblioteki, wynająć i zapłacić za usługi, a więc do GOK-u zapłaciliśmy tu za wszystko, za wodę, ogrzewanie 5120 zł 49 groszy. dla gimnazjum w Andowie 3693,84 zł. W Czarnym Dolnym biblioteka płaci za energię elektryczną i opał 2382,31 zł. Inne usługi telekomunikacyjne, podstawowe, internet 2556,91 zł. Oprogramowanie biblioteczne w programie Libra, abonament roczny 707 zł. Zakup tonerów drukarskich, konserwacja kserokopiarki 455,10 zł. Papier, druki, środki czystości wyjątkowo mało 509,52 zł. Inne koszty, audyt finansów biblioteki kosztował 2000 i koszty szkolenia pracowników 446 zł. Razem wydatki zrównoważone z wpływami 174 379,42 zł. Koszty utrzymania biblioteki, przyjmując, że na koniec roku było 8600 mieszkańców gminy i 992 osoby, ilość czytelników, na jednego mieszkańca gminy koszt biblioteki wyniósł 20 zł 27 groszy. W roku poprzednim 19 zł 31 groszy. Na jednego czytelnika 175 zł 70 groszy. W poprzednim roku 162 zł 78 groszy. Działalność merytoryczna. Stan księgozbiorów na koniec roku wynosił 39 768 tomów na wartość 182 493,92 zł. W Gardei, w bibliotece w Gardei 16 104 tomy. Bibliotece w filii bibliotecznej w Czarnym Dolnym 12 146. Filii w Wandowie 11 518. W tym dla dorosłych 19 012 tomów. Dla dzieci 10 237 tomów. Popularno-naukowych 10 519. Wpłynęło do księgozbioru zakupu 439 tomów na wartość 9330,99 zł. Dla biblioteki w Gardei 167 tomów, dla filii bibliotecznej w Czarnym Dolnym 136 i dla filii w Wandowie 136. Od czytelników darowiźnie dostaliśmy 54 tomy, w tym 28 popularno-naukowych. Selekcji książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, których się powinno robić w bibliotece corocznie, ale w tym roku ostatnim nie robiliśmy. Zarejestrowano łącznie 992 czytelników. Tu dla ciekawości powiem Ci dla informacji, że liczy się tylko czytelnik, który przyszedł przynajmniej raz w ciągu danego roku. Ci, którzy byli w latach poprzednich, to już się do statystyki nie liczą. A więc 11,5% mieszkańców gminy. Spadło to o 30 osób, tylko o 30 osób. W Gardei 421 osób, w Czarnym Dolnym 257, w Wandowie 314. Dla ciekawości tu wymieniłem, że do lat 15 z tych wszystkich 992 czytelników to 267 osób to do lat 15, a czytelnicy 50+ to 193 osoby. Zanotowano 11 550 odwiedzin bibliotecznych. Wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 389. W Gardei 6650, w Czarnym Dolnym 2078 i w Wandowie 2820. Do domu wypożyczono 28 731 tomów. Wzrosło o 1104 tomy. W Gardei 15 420, w Czarnym Dolnym 6510, w Wandowie 6801. W tym według podziału tak zwanej struktury, a więc dla dorosłych 13 442 tomy, dla dzieci 11 636, popularno-naukowych 3653 tomy. Na miejscu wypożyczono w czytelniach 2499, wzrosło tylko o 22 tomy literatury popularno-naukowej oraz 1383 pojedynczych numerów czasopism. Wzrost o 17 numerów. Łącznie udzielono 1373 informacji rzeczowe, bibliograficzne z różnych dyscyplin wiedzy, korzystając z internetu i księgozbioru encyklopedyczno-informacyjnego, wzrosło w stosunku do poprzedniego roku o 90. Biblioteka przeprowadziła 28 spotkań z czytelnikami, najczęściej z czytelnikami najmłodszymi, to są lekcje i wycieczki do biblioteki, w sumie w roku 616 uczestników. Niepełnosprawnym osobom w tym roku jest 12 osób w gminie, które korzystają, literaturę dostarczono do domu. Pracownicy biblioteki przeszkoleni zostali w zakresie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, nowe przepisy weszły, a dyrektor wziął udział w warsztatach na temat wydatków strukturalnych sektora finansów publicznych. Tyle miałbym w sprawozdaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania przedstawionego przez pana dyrektora? Bardzo proszę, radny Woliński.
Ja mam pytanie do pana dyrektora. Za te 2000 chodzi o ten audyt. Czego pan się dowiedział, jeżeli chodzi o finanse biblioteki?
No to... I nie wiem, czy to był pan na komisjach, więc w pierwszej chwili powiedziałem to, co czułem, że kiedy o tym audycie się dowiedziałem, to byłem troszkę zmartwiony, bo 2000 dla biblioteki przy takim budżecie to jest dużo. No ale, ja się dowiedziałem, że pod kątem finansowym biblioteka pracuje dobrze, bo ten pan ze mną przeprowadził rozmowę, widziałem protokół i zastrzeżeń do pracy biblioteki pan audytor nie miał. No więc trudno tutaj mówić, że pieniądze w błoto wrzucone, bo kontrole finansowe w poszczególnych jednostkach są potrzebne.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję panie dyrektorze. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok i poproszę tu panią kierownik Gminnego Ośrodka o przedstawienie.
Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado. W 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania dla zapewnienia realizacji celów i powierzonych zadań i na to wszystko budżet, to znaczy na pomoc społeczną, na wszystkie świadczenia rodzinne, na utrzymanie ośrodka i płace dla pracowników, budżet pomocy społecznej w 2013 wynosił 6 722 467,21 groszy. Zadań z roku na rok jest coraz więcej i oczekiwania społeczeństwa też rosną. Z jednej strony tworzenie postawy roszczeniowej klientów i uzależnienie od instytucji pomocowej, przy tym brak chęci współpracy niestety i chęci zmiany swojego życia. A z drugiej strony mamy ogromny nacisk opinii publicznej tworzonej w mediach, kiedy to wymagana jest od pracowników opieki społecznej kompleksowa wiedza o rodzinach i kłopotach oraz zapobieganie przykrym sytuacjom, a niestety 6 pracowników będących na teren gminy, to nikt, na cały teren gminy, to nikt nie jest w stanie, żeby porozpatrywać wszystkie rodziny pod każdym względem, a tym bardziej je zadowolić. Co roku wzrasta liczba osób, za które Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w domach pomocy społecznej i w 2013 roku była to kwota ponad 153 tysiące złotych dla 7 osób, które przebywają na terenie naszego powiatu w domach pomocy społecznej i całość finansowana jest ze środków gminy. Asystenci rodzin i dofinansowanie pieczy zastępczej, bo tak mam skrótowo tu przedstawiam, skrótowo, bo całe sprawozdanie ogólne jest u Państwa radnych i tam są wszystkie informacje dokładnie. Z uwagi na dużą liczbę rodzin, problemami opiekuńczo-wychowawczymi Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie dodatkowych osób świadczących pracę asystenta rodziny. dofinansowanie wspierania rodzin wynosiło prawie 86% i to dotyczyło płac, bo to są wszystkie wydatki związane, z tym związane, czyli płace. I to są pieniądze z tego programu, z budżetu państwa. Gmina Gardeja za naszym pośrednictwem ponosi częściowe koszty pieczy zastępczej i w 2013 roku była to kwota ponad 4000 zł i dotyczyło 5 dzieci. I tu chciałabym powiedzieć taką sytuację, że jeżeli są dzieci w rodzinach, gdzie są odbierane, zabierane gdzieś do różnych domów, czy dziecka, czy innych rodzin zastępczych, to niestety już gmina ponosi odpłatność, tak jak za wszystkie osoby będące w domach pomocy społecznej. Świadczenia rodzinne oraz dodatki, świadczenia opiekuńcze, becikowe, fundusz alimentacyjny, tak jak na komisjach mówiłam, są to zadania gminy przekazane do realizacji w naszym budynku, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zarządzenia pana wójta. Wszystkie wypłaty zasiłków, dodatków, doświadczeń, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, składki społeczne i zdrowotne, fundusz alimentacyjny w 100% pokrywane są z budżetu państwa. Dodatkowo otrzymujemy dotację na zatrudnienie osób oraz utrzymanie ośrodka i zakupu materiałów. Razem wydatki w tym dziale to ponad 4 100 000 zł. W 2013 roku od stycznia do czerwca wprowadzono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie, głównie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wypłaciliśmy ogółem 301 takich dodatków na kwotę 30 100 zł. Od kwietnia do grudnia wprowadzono znowu kolejny rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. To dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. I tak jak Państwo wiecie z mediów, ta sytuacja w dalszym ciągu nie jest rozwiązana. Są protesty rodziców z tymi dziećmi niepełnosprawnymi, także jeszcze nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie. W sumie wydaliśmy na ten cel 89 tysięcy złotych. Najwięcej kłopotu sprawiła nam zmiana ustawy właśnie tej rozdzielającej świadczenia pielęgnacyjne na świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, na dzieci i specjalny ośrodek opiekuńczy dla pozostałych osób zajmujących się członkami rodzin, ponieważ na mocy ustawy wszystkie wcześniejsze decyzje wygasły 30 czerwca i wszyscy musieli złożyć nowe wnioski o świadczenia. W wielu przypadkach świadczenia te utracili. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że wygaśnięcie tych decyzji jest niekonstytucyjne, ale niestety Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do dziś nie zmieniło ustawy i nie przywróciło świadczeń tym, którym świadczenie było przyznane na dłużej niż do 30 czerwca 2013 roku. Świadczenia własne, finansowane w pełni z budżetu państwa, są to zasiłki stałe, składki zdrowotne opłacone dla osób pobierających zasiłki stałe, a także zasiłki okresowe, to zadania własne, jednak całkowicie pokryte z dotacji. Na te cele wykorzystaliśmy blisko 100% otrzymanych środków. Dodatki mieszkaniowe finansowane tylko i wyłącznie ze środków naszych własnych. W 2013 roku więcej rodzin kwalifikowało się do tego rodzaju pomocy, a także wysokość dodatków uległa zwiększeniu z uwagi na niższe dochody mieszkańców w stosunku do większych wydatków na cele mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe są, tak jak już wspomniałam, finansowane ze środków gminy i w roku sprawozdawczym na ten cel wydaliśmy ponad 222 tysiące złotych. Utrzymanie ośrodka. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników finansowane są głównie z budżetu gminy, to jest 80% wszystkich wydatków i przy około 20% dofinansowaniu z budżetu państwa jest to 50 tysięcy, około 500 tysięcy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy. Specjalistyczne finansowane są z budżetu państwa. Na ten cel wydatkowano kwotę 3672 zł. Dotyczy to głównie dzieci autystycznych. Natomiast usługi opiekuńcze w domach osób niepełnosprawnych oraz opieka nad dziećmi, które dowozimy do Kwidzyna, to zadania finansowane z budżetu gminy. Na ten cel wydatkowano w sumie ponad 89 tysięcy złotych.
program państwa w zakresie dożywiania oraz współpraca z Czeskim Bankiem Żywności. Na ten cel udało nam się uzyskać dofinansowanie na poziomie 80% wszystkich wydatków na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie. To było z programu państwa i finansowane przez państwo. Wraz z Bankiem Żywności dostarczyliśmy dla naszych mieszkańców, dla naszych klientów 81,5 tony to produktów żywnościowych o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Projekt Człowiek ma potencjał był ostatnim projektem w 2013 roku realizowanym przez nasz ośrodek, który realizowaliśmy od 2008 roku. Celem projektu było i jest zwiększenie szans na zatrudnienie, podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, integracja ze społeczeństwem kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Gardeja. Tak jak powiedziałam wcześniej, szczegółowe dane zamieszczone są w obszernym sprawozdaniu z działalności GOPS Gardeja. I na koniec chciałabym państwu podziękować, tak jak to robiłam na komisjach, przede wszystkim za zrozumienie dla pana wójta, dla wszystkich osób i radnych, którzy są zainteresowani problematyką pomocy społecznej i którzy oczywiście nas wspierają i pomagają w ich rozwiązaniu. Dziękuję.
Dziękuję pani Kierowi. Bardzo proszę, radny Woliński.
Ja mam pytanie, ale pierwsze pytanie to może bym skierował może do pani skarbnik, bo mamy takiego mieszkańca u siebie, którego mama zmarła i on dostał nakaz płatniczy, podatek od nieruchomości na swoją mamę, która już nie żyła, prawda? No i on się tym przejął, bo jako osoba bezrobotna i teraz jest waszym, tutaj pod opieką waszą, więc on się tym przejął, no i chciał sobie zrobić krzywdę. Więc teraz chciałbym właśnie się dowiedzieć, jak taki nakaz płatniczy, czy on powinien być cofnięty, czy takie osoby, żeby po prostu może uważać na takie sprawy w przyszłości. Dziękuję.
Odpowiem, bo ja tą sprawę dokładnie znam. Koleżanka, pracownik socjalny, już w sprawie tego pana wszystko załatwiła z finansami w urzędzie. Tam będzie zmiana, on ma przyjechać i to, co tam ma zapłacić, czy ewentualnie będzie mógł skorzystać z jakiejś, jak to się nazywa, że może nie płacić, umorzenia, no, z umorzenia i wtedy my będziemy tam zaświadczenie dawali, że to jest osoba, która znajduje się w ubóstwie, tam musi być takie słowo chyba zawarte i wtedy ten pan może będzie miał możliwość z tego skorzystać, a jeżeli nie, to my jesteśmy w stałym kontakcie z tego pana rodziną, także wiemy, co tam dalej będzie w tym kierunku robione. I na razie jest to na dobrej drodze, o tak powiem. Jest objęty pomocą.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Ja chciałbym się tutaj, drodzy państwo, odnieść do tego sprawozdania, co pani tutaj kierownik przedstawiła. Te sprawozdanie zostało przedstawione bardzo streszczone, bo tu mamy dokument o 36 stronach. I wszelkie wątpliwości są tutaj na pewno rozwiane w tym dokumencie. Niemniej jednak pani tutaj kierownik wspominała już tutaj, że tutaj dysponowaliśmy ilością żywności pozyskanej z Banku Żywności, ilości 81 ton, 664 kilo. To jest to imponująca ilość i to trzeba to powiedzieć tutaj na forum, że to dzięki działaniu pani kierownik ta żywność została tutaj sprowadzona. Bo dla nas być może nawet tutaj, jeżeli by to była ilość 8 ton, byśmy uważali, że też jest bardzo dużo, a to jest 81 ton, to chciałbym tu bardzo podziękować pani dyrektor za te starania, aby oczywiście dalsze starania również przynosiły taką dużą ilość tej żywności, jak również współpracownikom, którzy byli niejako pomocni tutaj przy wydawaniu tej żywności. Dziękuję bardzo. Dobrze, drodzy państwo, ogłaszam 15 minut przerwy. 36/196/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Gardeja na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gardeja. No ta uchwała będzie, pani skarbnik, oczywiście na wiele lat, tak? Bo tu mam zapisane na rok 2014, to chyba raczej nie sądzę, żeby tak mogło być. Dobrze. Czyli jak będziemy uchwalać, czy inna rada będzie uchwalać nową uchwałę, wtedy ta straci moc. Na podstawie artykułu 403 ustęp 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie Gardeja, Rada Gminy w Gardeju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu gminy Gardeja na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie gminy Gardeja oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Paragraf drugi. Kryteriami wyboru inwestycji do dofinansowania są: podpunkt pierwszy. Uzyskany efekt ekologiczny osiągany w szczególności przez: podpunkt A. Ilości odprowadzanych ścieków na metr sześcienny na dobę. Podpunkt B. Poprawę jakości środowiska. Podpunkt drugi. Aktualny sposób zagospodarowania ścieków na terenie nieruchomości, w tym stan zbiornika bezodpływowego. Paragraf trzeci. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji, o którym mowa w paragrafie pierwszym, określa regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Gardeja do poniesionych kosztów na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie gminy Gardeja. W brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 7/34/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Paragraf szósty. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gardei. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Chciałbym tylko dodać, że ta uchwała dotyczy kwoty, ta kwota jest określona w regulaminie, nie w uchwale, 2,5 tysiąca złotych, czyli beneficjent, który złoży wniosek o dofinansowanie, może taką dotację celową otrzymać na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Uchwała nr 36/197/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Uchwala się status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gardei w brzmieniu jak załączyć do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/10/98 Rady Gminy w Gardei z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gardei oraz uchwała nr 37/229/2006 Rady Gminy w Gardei z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gardei. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tutaj zgłosił uwagę pan radca. Ja bym prosił, aby tutaj tą uwagę pan radca przedstawił radnym. Jest to uwaga w paragrafie 6, punkt 4.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, to jest propozycja, żeby właśnie wprowadzić zmianę do punktu 4 w paragrafie 6. żeby on brzmiał. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, jednakże każdorazowo kadencja ta kończy się wraz z upływem kadencji, tu wykreślamy starej i wyborem nowej i zostaje dalej Rady Gminy Gardeja. Przy czym dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania jej nowego składu. Chodzi o to, że są jakby wskazane dwa wydarzenia. Upływ jakby kadencji i wybór nowej Rady. I przeważnie jest tak, że to są dwa inne dni, żeby jakby się, no, nie wprowadzać jakby dodatkowych zawiłości, no to lepiej byłoby pozostawić tylko jakby tą opcję upływ kadencji Rady Gminy Gardeja.
Tak, ja myślę, że tutaj jest uwaga jak najbardziej słuszna i zrozumiała. No zawsze po upływie kadencji starej Rady no następują wybory, to mówią inne przepisy, kodeks wyborczy i jest wtedy wybierana w wyborach powszechnych nowa Rada. Czy jeszcze Państwo macie jakieś uwagi? Jeżeli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Chciałbym tu jeszcze dodać tylko, że w paragrafie 12 wpisuje się numery i to jest numery KRS-u. Zakład został zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez wojewodę pomorskiego pod numerem, to jest 7011458. Oraz Sądu Rejonowego w Gdańsku pod numerem KRS 40184215. Jeżeli chcecie Państwo to sobie wpiszcie, to mam pracujący. Pierwsza cyfra jest 7011458. Druga jest 40184215. Tak? W Gdańsku. Tak? W Sądzie Rejonowym w Gdańsku został w KRS-ie zarejestrowany. Dobrze, przechodzimy do następnego projektu uchwały, uchwała nr 36, /198/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie uchwały nr 33, /180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 33 /180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany. O punkt pierwszy, paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 619 170 zł, z tym dochody bieżące 25 729 606 zł i podpunkt B dochody majątkowe 889 564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi, paragraf drugi, punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28 432 084 zł, w tym podpunkt A wydatki bieżące 25 933 644 zł i podpunkt B wydatki majątkowe 2 498 440 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednomyślnie. Wszystkie uchwały zresztą zostały podjęte jednomyślnie. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był do wglądu. Oczywiście kto chciał, żeby mógł się zapoznać. Kto z Pań, czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie zatwierdźmy go. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, panie wójcie.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tutaj pierwsze pytanie było od Pana Radnego Mirosława Kowalczyka dotyczące projektu, który składaliśmy na projekt taki, który odnosi się do klas trzecich i będzie dotyczył nauki pływania właśnie uczniów klas trzecich i takie kryterium, które było naboru do tego projektu, był warunek, że musi być 15 dzieci w grupie. Myśmy sprawdzali, w których szkołach ile dzieci jest, 15 dzieci, 15 i więcej, i okazało się, że tylko Cygany i Morawy. Nie, tak to było napisane i myśmy i w następnych latach, jeżeli będzie nabór, a prawdopodobnie będzie, bo tak żeśmy dzwonili, kontaktowaliśmy się, będziemy chcieli zrobić, żeby na przykład grupa by powstała na przykład z kilku szkół, z terenu kilku szkół. To jest pierwszy raz taki nabór i chcieliśmy, żeby te dzieci jechały, bo tutaj zaraz, w Cyganach chyba jest 20 dzieci, a 20 chyba, a Morawa 15, o ile się mylę, albo odwrotnie. I taki nabór żeśmy zrobili. Jeżeli będzie możliwość zmiany tego naboru jeszcze, jakieś, no to zrobimy, ale jeżeli nie, no to w przyszłym roku po prostu będziemy inne szkoły, inne szkoły będą mogły razem tworzyć taką grupę. I mają być takie zmiany, że zwiększy się grupa naboru. Przykładowo 20 dzieci, czy 25. Jeszcze ta firma, która robiła ten nabór, do nas pisała, czy chcemy przystąpić do tego projektu w ogóle. Mi się wydaje, że najważniejsze, że będą nasze dzieci z klas trzecich, bo pewnie jakiś tam jest według jakiegoś już sprawdzonego systemu jest tak przyjęte, że najlepiej uczyć te dzieci właśnie klasy trzeciej, to będą mogły jechać po prostu dzieci z różnych szkół. A zobaczymy, jest na pierwszym przykładzie w tym roku, jak będą jeździć te dzieci z Cygan, z Moraw, zobaczymy, jak to będzie praktycznie wyglądało. Wiem, że tam będą profesjonalni instruktorzy nauki pływania, także dzieci odwiezione zostaną do domów i zawiezione i odwiezione. Także tutaj w tym projekcie tak to jest. Tak wstępnie to, co zauważyłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Kowalczyk, bardzo proszę.
W Ujsie w Morawach jest 9 dzieci w trzeciej klasie, w Cyganach 19. Ja wiem, że były też inne szkoły zainteresowane i są do tej pory, więc po prostu chciałbym, żeby też inne dzieci były objęte.
Ja miałem taką informację, być może była błędna, nie wiem. Taką dostałem informację z góry od pana Uszewskiego i jutro to zweryfikuję, zobaczymy, jak to wygląda. Dziękuję.
Czy panie Wójcie, to są wszystkie odpowiedzi?
Teraz tak, poproszę pana Rutkowskiego w kwestii tych pojemników z lepikiem, a później panią Kęcicką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jak państwo wiecie, nowa ustawa taśmieciowa obowiązuje od 1 lipca ubiegłego roku. I chciałbym powiedzieć, że w tej chwili no my nie wszystkie rzeczy przewidzieliśmy, które będą występowały w praktyce w życiu. I tak do tej pory no, zbieramy jeszcze jakieś uwagi dotyczące tego naszego regulaminu. Głównie w tej chwili mamy zgłoszenia takie, że należałoby zmienić częstotliwość wywozu odpadów takich segregowanych jak szkło i papier oraz jeszcze się przyjrzeć sprawie popiołu, czy nie wprowadzić wywozu tego popiołu przez cały rok. Tak samo dotyczy to tego naszego psoku. Jak Państwo wiecie, myśmy przy opracowaniu tego regulaminu się zastanawiali nawet, czy mamy wprowadzić jakieś ograniczenia, czy opony może mieszkaniec przywieźć dwie, czy wszystkie. Tak samo też chodziło też o gruzy rozbiórkowe, bo są takie gminy, które wprowadzały ograniczenia, że mieszkaniec po prostu w ramach tej opłaty może dwie opony tylko przywieźć w ciągu roku. Ewentualnie tego gruzu rozbiórkowego 500 kg. Myśmy nie ograniczyli żadnego odpadu, z tym, że nie przewidzieliśmy wszystkich takich rzeczy. Jest tam ten regulamin wypisany, które rzeczy mogą być przyjęte i ta pani to skrupulatnie tam patrzy. Także już mieliśmy też przypadek z częściami samochodowymi, żeśmy wyjaśnili, także też żeśmy to odebrali. Tak samo tutaj, jeżeli to są oczywiście ilości, nie jakieś takie, która wykonuje jakieś firma remont, i ona przy okazji chce tam tych 10 tych pojemników o tego lepiku czy tam czegoś przywieźć. Ale jeżeli to dotyczy mieszkańca, który on tam używał na jakieś posmarowanie sobie, no nie wiem do czego dotyczyły te zbiorniki, to my to po prostu weźmiemy i w przyszłości w tym regulaminie wpiszemy. Także w tej chwili jeszcze zbieramy jakieś różne te uwagi i tak jak Państwo wiecie, też nowy minister zapowiedział, że będzie zmiana tej ustawy. I to ma być dokonane w pierwszym półroczu tego roku. I moglibyśmy już przystąpić do tej zmiany tego naszego regulaminu, ale poczekamy jeszcze troszeczkę na tym, może jak będzie zmieniona ta uchwała, może coś jeszcze będziemy mogli tam dopisać albo skorzystać z jakichś tam tych zmian. Także jeżeli będzie to już ta zmiana i będziemy mieli te nasze uwagi zebrane, także na pewno zmienimy trochę ten nasz regulamin, tam te rzeczy, co do tej pory wychwyciliśmy, to dopiszemy. Także mówię, my w tej chwili się wszyscy uczymy, jak to w życiu przebiega. Ale myślę, że nie jest tak źle, bo mieszkańcy po prostu, głównie to tylko uwagi takie zgłaszają co do tego właśnie częstotliwości, a co do samego sposobu wykonywania usługi przez ten zagład, to większych takich uwag nie mamy. Dziękuję.
Panie Rutkowski, ja tutaj już prędzej z Panem rozmawiałem właśnie o tych częściach samochodowych. Dobrze, że ta moja uwaga tam została w jakiś sposób pozytywnie rozpatrzona. Z tym, że naprawdę trzeba zwrócić tu uwagę i uczulić tą Panią, że niestety, jeżeli tego śmiecia tam nie przyjmiemy do przoku, to ten mieszkaniec nie będzie miał co robić, wyrzuci go do rowu. Mamy tu przykład właśnie, co się stało, gdy służby zostały zaangażowane do utylizacji butelek z kwasem. I tak to gmina będzie musiała zapłacić. Tak, nie dość, że służyły, czyli straż pojechała tam zabezpieczyć to, zebrać. Przyjechał samochód z PUS-u odebrać, to są koszty. Jeżeli my tego nie przyjmiemy do tego przoka, to i tak to zapłacimy to. I to podwójnie właściwie. Także i akurat tego sprawcy, który wyrzucił to do rowu, przecież go nie ustalimy, w żaden sposób, chyba żeby to byłoby to bardzo dobrze, nie?
Ja może sprostuję, bo tak tragizuje pan przewodniczący. Te środki, które tam leżały, to zutylizuje zarząd dróg wojewódzkich. Dziękuję bardzo.
Dobrze, ale służby nasze zostały jednak zaangażowane, przecież straż tam wyjechała, gdzie musieli przecież zapłacić strażakom, nie? PUS też przyjechał. Być może za te wszystkie koszty poniesie akurat zarząd wojewódzkich dróg, ale ja się nie mówię tutaj, że tragizuje. Tylko, że taki mieszkaniec wyrzuci to do rowu. I tak gmina będzie musiała sprzątnąć, nie? O to chodzi mi tylko. Właśnie, musimy to odebrać, musimy. Bardzo proszę, panie sołtys.
Mam pytanie do pana Rutkowskiego. Właśnie wyłoniła się sprawa dużego kosza na śmieci w okolicach bloku w Cyganach. Kiedy możemy się spodziewać czego, że będzie dostarczone?
Ale to jest na rzecz sołectwa, tak?
Tak.
To nie ma prezydentu.
Bo jeden taki duży kosz mam w Świetlicy, ale jeden jest niezbędny właśnie tam w okolicach bloku. Jakiś przystanek autobusowy.
Wiem, że jeżeli to jest na sprawa załatwiona z Radą Sołecką, że to będzie na koszt sołectwa, to przywiezione by zostanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej postawiony i nie ma sprawy.
Dobrze, dziękuję.
Dobrze, czy panu Kruskiego bardzo proszę, radny Chmielewski.
On powiedział, że żeby zwiększyć wywóz papieru i szkła, mi się wydaje, że mieszkańcy chcą zwiększyć wywóz plastiku. To jest taka sprawa, że plastiku jest najwięcej. Ale tutaj w Gardei, ja to mówię, ten. Oczywiście tam to też, ale to chodzi głównie o plastik.
Nie, no ja mówiłem o tym, żeby zmniejszyć ilość wywozu szkła i papieru, a że to może tam coś. Chodzi nie o zmniejszenie ilości wywozu szkła i papieru, a natomiast plastik. Tak. Chodzi o zmniejszenie, a o plastik nawet są takie właśnie głosy, żeby w okresie tym sezonu letnim, żeby po prostu dwa razy w miesiącu też to było. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, bardzo proszę, radny Milecki.
I właśnie ja tutaj nawiążę do tego, co mówiłem o tym lepiku, żeby właśnie tych ludzi nie odsyłać, bo tutaj co pan przewodniczący powiedział, że to i tak później wyląduje gdzieś w rowie, w lesie i tyle. I to tam nic nie zyskamy na tym. A tak, jeżeli już to przyjmiemy, ktoś to przywiózł, mamy koszty transportu, nam odchodzą, a i tak musimy o to zadbać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nam też zależy, żeby to wszystko trafiało, jak nie na, do tego psoku, czy na jakieś wysypisko, ale no my nie, takiego zbytniego dużego wpływu nie mamy na tego pracownika, bo to jest nie nasz pracownik, tylko fusu. No my tam uczulaliśmy już kilka razy, ale no staramy się, żeby to wszystko, co kto przywiezie, żeby to było zabrane.
Bardzo proszę, Radny Wiśniewski.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, w tej sprawie chciałbym się zwrócić do Pana Wójta, aby podjął indywidualne rozmowy z kierownictwem PUS-u, żeby ustalić tą kwestię, bo to jest faktycznie trochę niepoważne, że mieszkaniec nie może komunalnego odpadu oddać do PUS-u. Każdy powinien być przyjęty i to jest, no, to jest bardzo, bardzo źle o nas świadczy, jeżeli mieszkaniec wraca z tymi pudłami po lepiku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Może jeszcze, proszę Państwa, jest uwaga i oczywiście będziemy reagować, tak jak powiedział Pan Robert, już tu wcześniej tak rozmawiałem, że trzeba przedzwonić i określić konkretnie niektóre elementy. Wiemy, że ta ustawa, w cudzysłowie śmieciowa, która weszła 1 lipca 2013, może nie jest takim całkiem nową, bo przecież ustawa o czystości i porządku w gminach już funkcjonuje, ale w zakresie takim jak teraz jest to pierwszy raz i po prostu musimy jeszcze raz przeprowadzić rozmowę z prezesem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny Duszyński, bardzo proszę.
Proszę Państwa, tutaj Panowie dyskutujecie o regulaminie odnośnie przoku i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, ale mi się nasuwa to inny problem. Otóż nie wiem, czy nie należałoby zweryfikować uchwały dotyczącej opłat za śmieci. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że problem dotyczy rodzin wielodzietnych. Otóż zwiększa się lista osób, które po prostu za śmieci nie płacą, a prawo, uchwała dopuszcza tak zwany system mieszany. Bo prosty przykład, przed wejściem tej uchwały w życie, czyli przed 1 lipca, rodzina wielodzietna, jeśli wywoziła śmieci raz w miesiącu, płaciła 12 zł. W tej chwili nie trudno zorientować się, że jeśli jest rodzina 5-6-osobowa, razy 9 zł, no płaci ponad 100% więcej. I stąd zadłużenie tych rodzin rośnie. I my przed takim problemem pomału już stajemy. W związku z tym apelowałbym o właśnie zmianę tych stawek, żeby wyjść tym ludziom naprzeciw. No bo i tak, nie wiem, GOPS będzie musiał za tych ludzi po prostu płacić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał? Dobrze. Pani asystent, Pani Kiesicka, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Jak wielokrotnie już rozmawialiśmy z radnym, problem w tej chwili dowozów w poszczególnych miejscowościach stanowi trudny problem. Ja po zebraniu wiejskim telefonicznie wprawdzie rozmawiałam z panem kierownikiem i jest taka nadzieja, że on mówi, że poprawia się sytuacja na rynku pracy. Nowa Wioska jest wyjątkowa w takiej sytuacji odcięcia jakby tego szlaku komunikacyjnego i Państwo doskonale wiecie i Pan Radny też, że w tej chwili jest to prywatna spółka, która nie kieruje się dobrem pasażera, ale swoimi po prostu zyskami. Próby w innych miejscowościach spowodowały to, że drodzy Państwo, najczęściej dostawaliśmy zawsze na każdy taki alarm, na taki wniosek płynący, czy od radnego, czy od sołtysa, czy od mieszkańców, my reagujemy. Najczęściej PKS odpisuje nam, że ze względu na rzadką częstotliwość, nieopłacalność kursu, taki kurs nie zostanie po prostu uruchomiony. Samorząd niewielki wpływ ma na rację spółki, ale mogę powiedzieć Panie Jurku, że kierownik obiecał, że do tematu wrócimy, bo on ma też sygnały, że jakby w tej dziedzinie zatrudnienia osób jest troszkę lepiej. Czy to się skończy szczęśliwie dla Nowej Wioski, nie mam pojęcia. Ustaliliśmy jedną rzecz, że jak zakończymy wszystkie zebrania wiejskie, bo takich wniosków, jakie też omawialiśmy i w Nowej Wiosce na zebraniu, jest troszkę więcej. Jakby wspólne takie pismo wystosujemy do zarządu PKS-u, że w tej miejscowości, w tej i w tej padły ponownie wnioski dotyczące uruchomienia dodatkowych kursów. Jak się to zakończy, no jest mi ciężko powiedzieć. Tyle z tej kwestii mam do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Pytanie? Tak, bardzo proszę, radny Woliński.
Panie asystent, tu chodzi o więcej miejscowości, bo ja sobie nie wyobrażam, bo Nowa Wioska, no to tam jeszcze z Wandowa, jak jest ten autobus i pasuje, to ludzie przejdą, ale Klasztorek, Otoczyn, Morawek, to nie wiem, jak ludzie tam docierają w godzinach wieczornych, bo PKS-y teraz próbują przejąć przewozy te pracownicze, prawda? Ale to nie są te godziny, gdzie dzieci kończą praktyki, prawda, w szkołach tam w dnie. I ludzie, gdzie kończą albo sklepy zamykają, prawda, żeby wrócić do domu godzina 18-19. No nie mogą czekać. Mi się wydaje, że do 22, że te dzieci będą się wałęsały po mieście i wrócą o 22 do domu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Pić.
Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, to jest trudny temat. Ja mogę powiedzieć jako nie asystent, ale jako pasażer, że w najlepszych porywach rozwoju firm, Jabila i innych rzeczy, rzeczywiście tą linię nie obsługiwał PKS, ale prywatny przedsiębiorca i muszę Państwu powiedzieć, że nigdy z miejscowości Klasztorek, nigdy ten autobus czy prywatny przewoźnik nie wjeżdża. Od bardzo prostej przyczyny. Sami pasażerowie z innych miejscowości się na to nie godzili. Czy to są dodatkowe kilometry, strata czasu, więc taki był kompromis, że ewentualnie niech mieszkańcy Klasztorka dojdą do Nowej Wioski. To jest bardzo trudny i złożony temat, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to o pieniądze. W każdym razie ja bym tego tematu jeszcze nie grzebała. Myślę, że jak będzie więcej tych wniosków, jakąś kartą przetargową, może będziemy zupełnie inaczej rozmawiali właśnie z zarządem spółki PKS. Także do tematu na pewno wrócimy. Ja już telefonicznie z panem kierownikiem rozmawiam, natomiast podkreślam jedną rzecz. Kilka już sygnałów zebrań wiejskich mamy i kiedy one zostaną zakończone, a już dobiegamy ku końcowi, taki wspólny wniosek od nas z urzędu na pewno wyjdzie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 15, zapytania i wolne wnioski. Jak zawsze na początku przedstawię Państwu pisma. Zaproszenie od pana Kazimierza Plotkę, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, na spotkanie w Trabucach 31 marca 2014 roku o godzinie 9. Jeżeli ktoś by chciał spotkać się z panem sekretarzem, to bardzo proszę. Pismo. Przekazuję pismo skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zobowiązujących do złożenia oświadczeń majątkowych w województwie pomorskiemu, czyli tutaj wójtowi i ja mam ten obowiązek również złożenia tego oświadczenia majątkowego do wojewody. Oczywiście Państwo radni za pośrednictwem mnie do Urzędu Skarbowego. Sesja powiatu, która odbędzie się 30 marca 2014 roku w poniedziałek o godzinie 15:30 w sali obrad pokój 215.
kto ma ochotę być na tej sesji, to oczywiście może. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem zwiastowania pańskiego w Nowej Wiosce zwraca się do wójta gminy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie planowanego remontu dachu kościoła wraz z wymianą pokrycia dachowego na kościele pod wezwaniem zwiastowania pańskiego w Nowej Wiosce gmina Gardeja w kwocie 152 518 zł. Z uwagi na postępujące pęknięcia murów zachodzi konieczność natychmiastowego remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w celu bezpiecznej eksploatacji budynku. Należy wykonać wzmocnienie murów w miejscach zarysowań, które spowodują zatrzymania pęknięcia ścian wewnątrz kościoła. Dalsza degradacja budynku kościoła spowoduje bezpośrednie zagrożenie dla przebywających tam osób i spowoduje powolne niszczenie zabytku polegającego ochronie. Planowany zakres, drodzy Państwo, zaraz będziecie mogli się wypowiedzieć, tak? Planowany zakres rzeczowy robót to następujący zakres. Zdjęcie starych dachówek, wymiana uszkodzonej wierzby dachowej, położenie folii pod dachówkę, pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną, holenderką, wykonanie obróbek blacharskich. Całkowity koszt remontu wynosi 322 518 zł. Środki przeznaczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wynoszą 100 tysięcy złotych, środki własne posiadane przez parafię to 70 tysięcy złotych, brakująca kwota to właśnie 152 518 zł. Wystąpiliśmy również o przyznanie dotacji od ministra kultury w Warszawie, ale nie otrzymaliśmy żadnych środków. W przypadku nieuzyskania brakującej kwoty będziemy zmuszeni zrezygnować z przyznanej nam dotacji przez Urząd Marszałkowski. Starostwo powiatowe informuję, i zgłoszono wniosek dotyczący oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3231 Gąbki, a również w miejscowości Wandowa. Wniosek do wójta i Rady Gminy. My mieszkańcy sołectwa Gardeja 3 zwracamy się z wnioskiem do wójta oraz Rady Gminy Gardeja o ponowne rozpatrzenie i głosowanie na temat podziału ulicy Złotej, która jest podzielona. Większa część ulicy leży na terytorium sołectwa Gardeja 3, natomiast druga część należy do sołectwa Gardeja 1. My mieszkańcy wnioskujemy o przyznanie ulicy Złotej w całości sołectwu Gardeja 3. Znacznie to ułatwi to wszelkie działanie prowadzone przez sołectwo. Odcinek, który należy do sołectwa Gardeja 1, jest głównym dojazdem ulicy Sołeckiej oraz dalszej części ulicy Złotej. Mając na celu dobro mieszkańców sołectwa Gardeja 3, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku z wyrazami szacunku mieszkańców sołectwa Gardeja 3. Podpisy mieszkańców. Przewodniczący Rady Gminy Gardei, Edward Cykał. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez pana przewodniczącego Rady Gminy Gardei na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2014 roku przedkładam kserokopię wykazu faktur z rozliczenia rzeczowo-finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gardei w zakresie rozliczenia dotacji na zadanie modernizacji stacja uznaczenia wody w Gardei. I to jest tak. Jest to 13 pozycji, to państwu zaprezentuję je. PPH tekst 1 kamionka, wartość netto faktury 163,20, materiały PPH tekst 1 kamionka, wartość faktury 154,35 grosze, składnica maszyn rolniczych 517 zł 14 groszy, centrum ogrodnicze Zielony Ogród Kwidyn Mareża 27 zł 45 groszy, spółka ZO Szczodre, ulica Krzebnicka, wartość faktury netto 9421 tysięcy. Szczodre również ulica Krzebnicka, wartość faktury 23 460 zł, są to pierścienie. Stalbut PHU Warszawa, jest to kwota, wartość faktury netto 33 524, masa katalityczna. Stalwód PHU Warszawa, wartość faktury netto 19 110 zł żwiry. Hydrowakum Grudziądz, wartość faktury netto 9 011 zł 80 groszy. Pompa głębinowa, firma z Poznania. 11537,24 grosze pompa Puszna, Prestige Poznań, wartość faktury 38 tysięcy netto, prace remontowe to są, pracownia instytucyjno-projektowa Iveco, Iława Ostruda 4 tysiące, nadzór inwestorski i ZGK Gardeja 1566 zł. Koszty pracy pracowników ZDK. Łączny koszt to jest 149 992 zł. 25 groszy netto. Chcę powiedzieć, że ta kwota, czyli 150 tysięcy, została tutaj przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej, a na następnej sesji te zadanie zostało zwiększone o 20 tysięcy złotych, także cały koszt tego zadania wyniósł 170 tysięcy złotych, jak mówiłem na poprzedniej sesji. Zgadza się, że nie zostały zakupione tutaj sprężarki, zakupione zostały dwie pompy. I tak jak tutaj mówił pan kierownik, została tutaj wymieniona w stacji uzdatniania wody tylko jedna pompa. Ja bym chciał się panie wójcie zapytać, czy wiedział pan o tym, że została tutaj w naszej stacji uzdatniania wody w Gardei tylko jedna pompa? Czy miał pan takie wiadomości, czy nie?
Dwie pompy były kupowane, proszę pana.
Żeby kupowane,
teraz może, ale... Tak, chwileczkę. Może kwestie techniczne tutaj przekażę panu sekretarzowi i panu kierownikowi, tak?
Dobrze, to czyli co, pan sekretarz może mi odpowie... Aha, czyli rozumiem, że pan nie miał tu wiedzy na temat wymiany tej tylko jednej pompy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Miałem wiedzę i posiadam taką wiedzę, tylko przekazuję
dobrze,
tutaj,
za chwilę, ten...
bo komentarz jest cenny, proszę pana.
Dobrze. Pani pytanie, czy pani wiedziała o tym, czy została tylko wymieniona prędzej, wiedziała do sesji. Czy miała pani taką wiadomość, czy została wymieniona tylko pompa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej? Przepraszam, w stacji wrzucenia wody, czy nie?
Ja nie mam taką wiedzę, że zostało to rozliczone w taki sposób, jak zostały przedstawione faktury. Jeżeli dwie pompy są wykazane w wykazie faktur, to że dwie pompy.
No dobrze, to poszukamy ją. Nie, zresztą nie Rada Gminy, to jest inna instytucja.
Panie Przewodniczący, może ja powiem, bo ja jestem najbardziej chyba...
No zaraz będzie się Pan mógł powiedzieć, bo jeszcze mnie tylko jedna sprawa tutaj interesuje. Oczywiście każda dotacja jest rozliczana przez... dotacja celowa jest rozliczana w ten sposób, że są opisane faktury. Tutaj Pani Skarbnik również zostały opisane te faktury, tak? Przez Pana kierownika.
Tak, faktury zostały opisane, że zostało to przeznaczone na cel zgodny z porozumieniem numer 4/11. I dotyczyło to słów Gardy. Ten to porozumienie, tylko i wyłącznie administracji.
Dobrze, dziękuję. Czyli no nie wszystkie urządzenia zostały tam wymienione, ale kierownik jest napisał, że na tych fakturach to zostało to wymienione. Pytamy się teraz pana kierownika, dlaczego pan opisał te faktury w taki sposób?
Panie Przewodniczący, nie wiem, w jaki sposób tam opisywałem, bo to było w 2011 roku i powiem tak, odnośnie tych pomp, zostały wymienione dwie pompy, jedna pompa płynąca na firmę Grundfos, ponieważ tamta poprzednio była niezgodna z projektem z 2009 roku i druga pompa głębinowa w studni numer 3, z uwagi na to, że była tamta, która była zamontowana w GT3, była też niezgodna z projektem z 2009 roku. Jeżeli zostały wymienione dwie pompy, pompa płucząca i pompa głębinowa. W pozostałych studiach, zgodnie z zaleceniem projektanta, znaczy pana firmy Ineco, pozostawiono pompy głębinowe, które też z 2009 roku były zamontowane niezgodnie z projektem firmy Perfecta. I zaręczam panu przewodniczącym, że zostały wymienione dwie pompy, pompa płucząca firmy Grundfos i pompa głębinowa firmy Petrowaty. To tyle na temat pompy.
Tutaj, jak czytałem pozycję, choć wymiany tych pompów, to wyliczyliśmy koszt 38 tysięcy netto. No chyba, no nie wiem, w jaki sposób zalew pan tą firmę?
Już mówię, panie przewodniczący. Kwota 39 tysięcy to nie kwota wymiany pompy, 38, przepraszam, to kwota, która została wypłacona za wyłączenie dwóch filtrów, przerobienie systemu zaprowadzenia wody, systemu zaprowadzenia powietrza, wymianę tych pomp, przerobienie systemu pomiaru na powietrzania i tyle. No to nie jest wymiana pompy, tylko przerobienie całego systemu zasilania, całego przepływu wody w tej stacji. i z systemu napowietrzania. Wyłączenie czterech, znaczy włączenie dwóch aeratorów centralnych i wyłączenie tamtych aeratorów. W związku z tym no, nie było to zmiana pompy, tylko całe przerobienie stacji pod kątem obiegu wody i obiegu i systemu napowietrzania. Tak,
dziękuję.
Nie bardzo
jestem
tym
obiektu. Ja wiem, że być może Pan zapomniał, że zostały dwie pompy wymieniane. No, mówi Pan o jednej pompie, o wymianie tylko jednej pompy. Ja rozumiem, że mógł Pan zapomnieć. No, człowiek jest taka osoba, że zapomina wszystko w takich sprawach. Ale powie Pan mi, na jakiś jest to wymiany pomp. Jednej pompy to jest. Ile to firma sobie jeszcze tam wydarzy pompki? Głębinowy załóżmy. To jest Pana największy problem, bo trzeba się
Panie Przewodniczący, nie wiem, że to jest zmiana pompy i ona zamierzenie jako robocizm, bo robimy to pani. Tyle mogę powiedzieć. W przypadku zakupu materiałów nie przekroczyliśmy ustawowego progu 14 tysięcy euro. Chyba, że pan przewodniczący zmienia coś innego, ale nie sądzę, z uwagi na to, że nie ma tam większych kwotów niż 14 tysięcy euro. Była to dotacja z urzędu gminy, została wykorzystana przez nas, a nie przez całą inną firmę. Jeśli byśmy realizowali to przez całość, jako zadanie przez inną firmę, ogłosilibyśmy przetarg. Tyle mogę powiedzieć.
Dobrze, panie przewodniczący, chcę powiedzieć, że dzwoniłem do firmy Kozania. Zapytałem się o koszt, nie o tej firmy, co tutaj akurat robiła, ale ten remont, koszt wymiany pompy to jest 3000 zł. Jeżeli tam dochodzą jakieś materiały, to ja tutaj nie będę dewagował z Panem akurat, czy faktycznie mógł Pan ogłosić, czy nie mógł Pan ogłosić tego przetargu, czy pominąć tutaj ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie jest napisane konkretnie w uchwale budżetowej. Rada Gminy to przyjęła. Jest to zadanie modernizacja stacji odgniatania wody i to wchodzi chyba jako kompleksowe zadanie. Nie kupno pompy jednej, drugiej czy kilku, a tutaj oczywiście zasięgnę pomocy radcy prawnego i zapytam się, czy tutaj pan kierownik, czy Zakład Gospodarki Komunalnej mógł odstąpić od przetargu.
Znaczy ja szczegółowo nie znam sprawy, ale tak jak pan kierownik powiedział, pułap to jest 14 tysięcy. Jednak jeżeli tutaj zakład częściowo wykonywał pewne roboty sam, albo potrzebna była pomoc nie tyle jednej firmy, co większej ilości, to być może istniała to możliwość podzielenia tego na zadania. I jeżeli żadne z tych zadań nie przekroczyło kwoty 14 tysięcy euro, to nie było konieczności stosowania prawa zamówień publicznych.
No to jest logiczne. To mi tu chodzi o to, czy można było takie zadanie podzielić na kilka mniejszych. O to mi chodzi, bo konkretnie, bo modernizacja stacji uzdatniania wody. To Panie Mecenarze, Panie Radco właściwie, bo to byś skierunek.
Znaczy, to jak mówię, ja szczegółowo sprawę nie znam, ale wydaje się, że jeżeli jest to modernizacja, to istnieje jak najbardziej możliwość podzielenia na jakieś etapy, zwłaszcza jeżeli to się zrozumiałe, że samemu.
Dobrze, dziękuję. Panie skarbnik, ja się zwrócę zapytać, czy tutaj akurat ta dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z celem i co w takim razie, jeżeli nie, co dalej ze strony urzędu? Bardzo proszę.
Do dnia, tak, do sesji poprzedniej, tak, byłam przekonana, że ta dotacja została wykorzystana na cel zgodnie z porozumieniem. Po przemyśleniach, tak, które tutaj uzyskałam informacje na poprzedniej sesji, wystosowałam pismo stosowne do Zakładu Gospodarki Komunalnej, złożył mi stosowne wyjaśnienia co do tego rozliczenia. To pismo otrzymałam wczoraj i wszczęłam postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, ale to jest dopiero wszczęcie postępowania. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
ja jeszcze mimo wszystko wrócę do tego tematu, który zapytałem, na to, że mnie nurtuje. Jaki to byłby taki wielki koszt dla gminy, gdyby stworzyć grupy połączone z dwóch, trzech szkół i mimo wszystko te dzieci jeździłyby na tą powszechną naukę wychowania? Dlatego, że już dawno takie inicjatywy są, dzieci jeżdżą na własny koszt, składają się. I myślę, że nie trzeba wprowadzać żadnych programów pilotażowych, tylko po prostu wejść w ten program. Ja chciałem wiedzieć, jakie to są pieniądze. Mam nadzieję, że nie aż takie, które rozbiją nasz budżet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W tej chwili nie jestem w stanie określić, jaka to była kwota. W przyszłych latach na pewno będziemy kontynuowali te programy, jak już wspomniałem, bo chcemy, żeby wszystkie dzieci uczestniczyły w tym projekcie. Wiem, że te wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe również się pierwszy raz w tym temacie i po prostu będą chcieli zwiększyć grupy i ale oni mają pieniądze, oni ten projekt, my nie my. My jesteśmy tylko beneficjentem tego projektu. I dobrze, że do nas przysłali maila i z propozycją współpracy i po prostu zleciłem pracownikowi, żeby zajął się tą sprawą. Pewnie w przyszłych latach zrobimy, żeby z każdej szkoły, czy z tych szkół, które nie uczestniczyły w tym roku, bo z tego, co słyszałem, również chcą zwiększyć tą liczbę. No basen, wiadomo, jest jaki jest, jest też ograniczona liczba, bo przy nauce pływania to nie może być, że tam będzie niezliczona ilość tych dzieci. Zresztą liczba instruktorów też jest ograniczona. Więc będziemy chcieli, żeby również ze szkoły i w Czarnym, i w ZSD, także w innych miejscowości również. Dziękuję. Zresztą chyba, ja przepraszam, bo tutaj chyba FOPA, chyba Gardyja i Cygany, o tak to będzie. Dokładnie nie pamiętałem, bo ten czas, następne zadania, jakim zajmuje się pracownik, ja zaraz odzwonię do pracownika i konkretnie. Cygany na pewno są w tym projekcie. Morawy właśnie, chyba będzie bardziej Gardeja. Zaraz sprawdzimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński, bardzo
dziękuję. Ja mam pytanie, panie wójcie, bo tu znalazłem taki ciekawy artykuł odnośnie Dziennika Bałtyckiego z 28 lutego 2014 roku. I tu jest taki tytuł. Kongresy Film Ludziom Pomorze. Pomorskie jest jednym z najbardziej lubianych przez biznesmenów miejsc w Polsce, gdzie odbyło się 7 tysięcy spotkań biznesowych. 630 tysięcy krajowych i zagranicznych delegatów firm, korporacji, uczelni, instytucji. Ja bym miał takie pytanie. Co będzie z tymi Bądkami, tam z tą ziemią w Bądkach? Czy mamy jakiś pomysł na to, czy ci biznesmeni może, oni gdzieś robią interesy. Dlaczego ich tutaj nie ma? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, jak ktoś prowadził własną firmę, to wie, co to jest biznes. Ale niemniej muszę powiedzieć, że my chcemy, żeby do nas przyjeżdżali ludzie, którzy mają pieniądze, ale jak jeżdżę po Polsce, to naprawdę no tutaj tereny Kwidzyna, widzicie Państwo w Kwidzynie, ile jest pustych terenów, ile pustych pomieszczeń, ile hal pustych jest i trudno jest przekonać. My przekonujemy mieszkańców sąsiedniego miasta, sąsiednich miast, miejscowości do zamieszkiwania, do budowania tutaj domów i no jak gdyby związania się z naszą gminą. Jeżeli chodzi o kwestię tam Bądek, jest taka inwestycja jak GPZ-y na terenach około 50 arów. Myślę, że to jest też jakaś szansa, bo żeby budować jakąś fabrykę czy jakieś inne miejsca pracy, to również musi być porządne odbiór po prostu energii czy przyłącze, które będzie spełniało wszelkie wymagania. I tutaj jak miałem wizytę firmy Energa, która chce zbudować te GPZ-y właśnie w Bądkach, to nie ukrywali, że już mają zapotrzebowanie prawie na całą ilość tych megawatów. Również mieliśmy tutaj z Parku Technologicznego taką prośbę, żeby szybko przygotować materiały, gdzie mogłaby powstać fabryka odlewników zatrudniająca 300 pracowników. Myśmy takie materiały przygotowali i przekazaliśmy tam do Parku Technologicznego. Także tu do nas też się zgłaszają różne firmy, niejednokrotnie się pytają. Dobrze jest, że tutaj jest ta droga numer 55, ta krajowa. To jest też jakiś taki dodatkowy bodziec, argument, że bliskość do autostrady, do tego mostu, który jest koło Kwidzyna, również to jest związane z tym, że są zainteresowani, ale naprawdę na tym obecnym rynku polskim, europejskim, gdzie jest jeszcze nadal ten kryzys gospodarczy, zresztą nie tylko gospodarczy, bo teraz i polityczny kryzys, to a nasze tereny, my mieszkamy koło małego miasteczka Kwidzyn. Jak jadę do Torunia, tam całkiem inny świat. Tam jest większa jakby przedsiębiorczość. Ludzie, tym my jesteśmy tutaj od 70 lat tutaj mieszkamy. Tam jest zaludnienie od wieków, no z dziada pradziada. I jakoś przy tych większych miastach, czy na przykład przy Trójmieście również, więcej firm się lokalizuje, większy rynek zbytu jest, większy miejsca do transportu lepsze są. Zresztą teraz, jak Państwo wiedzą, miejskie, nie miejskie, tylko obszary metropolitarne, pieniądze na rozwój obszarów metropolitarnych będą bardzo duże. Powstało też kilka takich miejsc w naszym województwie, miejskich obszarów funkcjonalnych. Ale na tereny wiejskie generalnie tych pieniędzy, które wynegocjowano na lata 2014-2020, jest dużo mniej. Tu się mówi o 20 tysiącach mieszkańców, dopiero chcą rozmawiać z takimi samorządami. I trudno będzie. Jeżeli chodzi o lata 2021 i dalej, to jak byłem na spotkaniu z panem Lewandowskim, Januszem Lewandowskim, eurodeputowanym komisarzem budżetu i unijnego, powiedział, że w latach 2021 i dalej tylko dopłaty dla rolników chyba zostaną. Tak, takie są perspektywy dla naszego kraju. Tak oficjalnie to powiedział. Ja wierzę, że to się zmieni, że jednak na takie gminy jak nasza będą płynęły jakieś pieniądze i będziemy mogli tutaj robić inwestycje różne, między innymi modernizacja oczyszczalni, kanalizacja, chodniki, różne infrastrukturę, która potrzebna jest w naszej gminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykam 30. sesję Rady Gminy. Aha, to bardzo proszę, Panie Sekretarzu. To jeszcze nie zamykam.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałem powiedzieć kilka słów na temat stacji, bo w tym momencie należałoby to powiedzieć. Jest wiele pytań. Pan Przewodniczący zadaję pytanie, że wymiana pompy kosztowała gminę 38 tysięcy złotych. Netto, ale akurat tutaj ten podatek VAT wraca do zakładu i tutaj nie ponosiliśmy dodatkowych kosztów o ten VAT. To pozostaje w naszej gminie. Chcę powiedzieć tak. Pierwsze zadanie, jakie otrzymałem, przy rozpocząłem pracę w gminie Gardeja, otrzymałem, żeby zająć się stacją, która dostarcza wodę mieszkańcom niezgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Że stacja pracuje od iluś lat na warunkowej decyzji sanepidu z Kwidzyna. na biurku u pana wójta Kwiatkowskiego leżała ostateczna decyzja sanepidu, że albo robicie coś z tą stacją, albo zamykamy stację. Takie są fakty. Poprosiliśmy firmę Perfekta. Poprosiliśmy pana inspektora, który działał, nie wiem, czy 10-20 lat na terenie gminy. Był twórcą projektu tej stacji, żeby w końcu doprowadzili do tego, żeby woda była dobra. Przez 3 miesiące nas kręcili, jak dzieci, że naprawimy, że dołożymy starań, że będzie woda. Nic nie było. Wszystkie opinie, które wyrażała i pan inspektor, i firma Perfekta, niczego nie zmieniły, więc pogarszała nawet się sytuacja. Jeżeli by był pogór większy, to woda była coraz gorsza. A z opinii, którą zlecił poprzedni wójt, wynikało jedno, że za mało pobieramy wody, dlatego woda jest niedobra. Szanowni Państwo, czy większą ilość wody można uzdatnić lepiej jak mniejszą ilość? Sama logika mówi o jednym. Im mam mniej wody, tym szybciej je uzdatnię. Chodzi o rozbiór. Następnie była decyzja, przecież Rada uchwalała też, mówiliśmy o tych problemach, że poprzedni władze nie mogły naprawić to prawie przez 2 lata. Nie można było wyegzekwować od wykonawcy ani od nadzoru, żeby doprowadzić wodę do takiej jakości, jaka powinna być. Inwestycja została zapłacona. Myśmy podjęli działanie szukać firmy. Firmy nie ma. Do wszystkich, których się zgłaszaliśmy, każdy umywał ręce. To nie my. Winny jest zakład. Jak zakład? Nowa stacja, na którą wydano prawie 2 200 000 złotych, nie funkcjonuje? To są ogromne pieniądze. Rada podjęła decyzję 300 000 złotych na modernizację. Było kosztorys wykonawczy, inwestorski opierał na 224 chyba tysiące. Wykonawca w przetargu, którym ogłosiliśmy, zgłosił się, ale chciał 324 tysiące złotych. Firma projektowa pana Jerzego Kujawskiego z Iławy powiedziała nam tak, że możecie to wykonać w własnym zakresie, że to będzie kosztowało gdzieś koło 150 tysięcy złotych. Bo najpoważniejsza rzecz, i w poprzednim opracowaniu z 2010 roku zlecone na wniosek pana wójta Grabowskiego, była też wymiana żwirków. Nie wiem dlaczego. Ponieważ źle wykonano tę stację. To, co mówi pan Jerzy Grabowski, Grzybek popsuł parametry. Nie róbmy sobie piany z mózgu, panie wójcie. Przecież tak nie było. Jak pan wiedział, że grzybek trzeba przekręcić, to trzeba było iść go przekręcić. I by nie ponosiła gmina takich kosztów. Nie było żadnego grzybka. Technologia uzdatniania wody była zbadana. Takie są fakty. Trzeba było to naprawić. Przecież pan miał prawie rok i 5 miesięcy na to. I nie można było nic zrobić? Pan wie dokładnie jakie, że te urządzenia, które zamontowano, ja uważam, że to jest z jakiegoś demobilu. Bo takich stacji się już w tych latach nie buduje. Przyjęto starą technologię, no może technologię, urządzenia, które ogromne ileś kosztowało i co? Nie funkcjonują? Nieprawdą jest, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska by nie przyznał dotacji, jakby była zła technologia. Nie chodzi o technologię. Chodzi o uzdolnienie wody, żeby ludzie spożywali zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. To jest efekt. Za to Fundusz Ochrony Środowiska daje dotacje, a nie za technologię. Panie Przewodniczący, to jest długi temat. Ja bym mógł mówić, bo nie wiem, o co chodzi w tej sprawie. Bo pan cały czas wskazuje, że wymiana pompy kosztowała 38 tysięcy. To jest nieprawda. Bo cały system naprawczy kosztował 38. A po to, żeby zbić koszty, to właśnie taka decyzja. Kupimy sami, to co jest możliwe, to wykonamy w własnym zakresie, żeby nie podrażać tej naprawy. A firma specjalistyczna, która została ściągnięta, to miała wykonać techniczne prace na naprawie tej stacji. Dziwimy się, że panowie siedzieli tam 14 godzin, 16 godzin i badali każdy jeden zbiornik, bo od tego się rozpoczyna budowę stacji. Trzeba poznać, jaka woda jest, w jakiej studni jest, o jakich parametrach, jakie urządzenia należy zastosować. To jest technika budowania stacji uzdatniania wody. A nie subitu jeszcze wszystkie elementy, które były zastosowane, te urządzenia, nie były zgodne z projektem wykonanym w 2009 roku. Co zastanawia? Kto odebrał, kto zapłacił? Także proszę nas tutaj nie karać, bo jeden błąd zrobił to, że bez zgody gminy zabrał ileś ton piasku Świeru na inną gminną stację, która produkowała tę złą wodę i miał też warunek. Albo naprawi szybko, albo zamkniemy stację. I może nieformalnie, nieprawidłowo naruszono pewną dyscyplinę, ale nic nie zmarnowano, nie przehandlowano i na pewno jest to z korzyścią dla mieszkańców gminy, że piją dobrą wodę. Jeszcze takiej wody nie było. Proszę popatrzeć na wyniki i co się dzieje. A jakie były 2 lata temu, 3 lata temu, rok temu, przed modernizacją, przed napraw. No sorry, sorry, mamy dokumenty na to. I można sobie poczytać. Na tyle dziękuję, bo mnie jeszcze mówił publicznie.
Dziękuję panie sekretarzu, dużo pan powiedział. No to nie, zaraz chwileczkę. Zaraz dopuszczę państwa dole do głosu. Również raz ja się chcę powiedzieć na ten temat. Drodzy państwo, otóż informacji zawsze otrzymywaliśmy, że woda jest tutaj już po założeniu tych tutaj materiałów, które tutaj odczytałem prędzej, po założeniu, no wodę mamy super. I faktycznie tak jest i było, czyli od 2011 roku. Chcę tylko jeden tutaj najszczegół zauważyć. Te urządzenia, te materiały zostały zakupione 28, 29 i 30 grudnia 2011 roku. Powie mi pan, panie sekretarzu, jeżeli już pan zorganizował pan te dokumenty, powie mi pan, do kiedy ta woda była tak bardzo zła, czy nie szło jej pić? Do kiedy?
Dobrze. Powiem tak, że w pewnych momentach, jak zaczęliśmy dławić te uzdatnianie, pompy chodziły 21 godzin. Pompy chodziły 21 godzin. Dzisiaj chodzą 4 godziny. To był efekt. I dzisiaj możemy produkować tyle wody, ile chcemy. Ale wówczas jak chcieliśmy utrzymać jakiekolwiek parametry, bo cały czas mieliśmy na głowie Zenobit, bo badał nas 2 razy w miesiącu, czy nie przekraczamy tego, na co nam pozwolono, bo dopuszczono 2-krotność przekroczenia parametrów. Nawet dopuszczono kole odpowiedniej ilości. Dzisiaj jest to niemożliwe. Tylko nakazano nam powiedzieć, kiedy naprawicie stację. I znowu dostaliśmy warunek na rok czasu. Jeździliśmy tam w trójkę. Ja, pan wójt, pan kierownik, prosiliśmy panią dyrektor, żeby nam jeszcze dała trochę czasu, że my to naprawimy.
No ale nie pamięta pan jednak tego terminu, do kiedy woda była zła, ale to zaraz tutaj wynika to z protokołów, zaraz panu powiem. Otóż mam tu protokół przed sobą z 23 listopada 2011 roku, gdzie tutaj zapytałem i tutaj przedstawiłem panu sekretarzowi swoje obawy, iż jeżeli mamy w tej chwili dobrą wodę, czy jest zasadne, abyśmy tutaj dotowali zakład w kwocie 150 tysięcy złotych. Pan sekretarz też powiedział, że można opóźnić tą sprawę, ale ktoś poniesie za to konsekwencje. No, takie były słowa. No, wtedy wiedzieliśmy, że przecież woda jest dobra. A to zresztą jest pokłosiem tego, że kierownik będzie musiał zwrócić tą dotację celową. Nie wiem w jaką kwocie, no ale będzie ją musiał zwrócić. Przecież nie zamontowali tych wszystkich materiałów, urządzeń. Przecież dopiero teraz była tutaj wymiana świrków stacji z Czarnym Górnym. Przecież to usłyszeliśmy w sprawozdaniu, nie?
Panie przewodniczący, powiem tak. Projekt zakładał jednak wymianę wszystkich żwirów. Ze względu na to, że były badane żwiry, ale te frakcje, które zostały ułożone przez firmę Joka, dobrze, nie były tak zrobione, jak opierał na to projekt. A jednak zostały odebrane. I założenie było, że jeżeli zastosujemy te nowe urządzenia, poprzerabiamy te na aeratory, 2 dodatkowe, na powietrzanie i nie będzie efektu, będziemy musieli to wymienić. Okazało się w trakcie przeróbki dosypanie różnych żwirów do oddzielarza, czyli odmagnieniacze, że wynik jest dobry. Więc zakupione żwiry zostały na stanie stacji. Zostały zakupione zgodnie z projektem. Czy mieliśmy je odrzucić? Leżały dopiero w grudniu 2012 roku kierownik naprawiał następną stację i wziął. Błąd jest jeden, że nie wystąpił do wójta o zmniejszenie jakby tej ilości ze stacji w Gardei i nie zdjęcie to ze stanu stacji. Taki jest błąd.
Zgadza się, bo też mówiliśmy na poprzedniej sesji, tutaj te materiały nie zostały w jakiś sposób zniszczone, zwarnicowione. Trafiły do innych stacji, ja tutaj się zgadzam. Tylko właśnie mi chodzi o tą zasadność. Czy tutaj było zasadne wydawanie 150 zł i mówienie 150 tysięcy złotych i mówienie, że to są pieniądze przeznaczone na modernizację stacji uznaczenia wody, skoro nie potrzeba było już przeznaczyć.
Panie przewodniczący, tak były zasadne, bo trzeba było to zrobić. Mówiliśmy sanepid na gardle. Tak jak od dawna każdy jeden poprzednik tej gminy miał na gardle.
Ja już panu mówiłem, że 23 listopada była woda bardzo dobra. Bardzo dobry parametra. I przecież w tym czasie nie było nic wymienione. Ani żadnego żwirku dosypanego, ani żadna pompa nie była wymieniona. Nic, kompletnie nic.
Przewodniczący, może ja powiem. Od czerwca 2011 roku na naszej stacji bywał pan Kujawski z firmy Ineco. Za jego zaleceniami przyzagraliśmy pompę głębinową, która pracowała po 20 parę godzin.
dając minimalną ilość wody, przepływającą ciągle i ciągle, zużywając Bóg wie ile prądu i produkował tyle wody, że konserwator był na stacji w sobotę i w niedzielę, bo bał się, że w okresie letnim zabraknie wody dla mieszkańców. Więc no, po co były te zbiorniki retencyjne, które nie miały wody w środku? I to był ten problem, że co z tego, że w listopadzie była woda w miarę dobra? Oczywiście, kiedy pompy pracowały prawie już w cudzysłowie 24 na dobę. No to jest niemożliwe w momencie, kiedy przyszedł rozbiór właśnie letni, kiedy konserwator naprawdę był na stacji w weekendy, bo i zwiększa tą pompę, pracę tej pompy, po to tylko, żeby zabezpieczyć wodę dla ludzi. I to był problem. Skoro za radą pana Kujawskiego przytrawialiśmy tą pompę głębinową i ona pracowała non-stop, to te parametry były dobre, ale on jednoznacznie stwierdził, że to nie jest stan na przyszłość. Trzeba to zrobić, bo nie ma innego wyjścia. 2 lata uzdatniania wody i wyłączanie za zaleceniami firmy PES i firmy Perfecta odszelaziaczy na ileś tam czasu nie dawało efektu. Zarzucanie nam, że niewłaściwie obsługujemy stację i czyszczenie aeratoru w obecności firmy Perfecta i pana Tiesa, okazało się, że no, wszystko jest okej. Ich zarzuty pisemne wobec załogi, która niby niewłaściwie opiekuje się stacją i ją eksploatuje, były bezzasadne. I tego nie sprostowano. No oczywiście jedyne co skomentowano to no okazuje się, że jest tak dobrze. Problem był na powietrzeniu. Na powietrzeniu, które zaprojektował pan Kujawski, zastosując 2 centralne aeratory i problem zniknął. I od tamtej pory pompa chodzi 6 godzin, 7 godzin, 4 godziny. I to jest normalne, nie ma żadnych uzasadnień, znaczy nie ma problemu po prostu. Nie? I zużycie jest 3-krotnie większe, są przyłączone w miejscowości po stacji Cygane, po stacji Rozajny i konserwator nie przychodzi w sobotę niedzielę i nie martwi się, że wody nie będzie. Bo się okazało, że pompa głębinowa jest zmieniona właściwą, taką, która spełnia wymogi tej stacji, a nie zaniżoną, niezgodną z projektem z 2009 roku. Bo trzeba powiedzieć panu przewodniczący jeszcze raz. Wszystkie newralgiczne urządzenia stacji w Gardei tak naprawdę zostały zamontowane w 2009 roku niezgodnie z zakładanym projektem. I to była przyczyna tak naprawdę tego wszystkiego, więc co tu było szukać, skoro było to niezgodne z projektem? Po wymianie na właściwe parametry i pompę płuczące i pompę głębinową no, i przerobienie systemu napowietrzania, które też było niewłaściwie zrobione, wszystko wróciło do normy, nie boimy się, że teraz ludzie planowali ogródki i wody nie będzie. Także dziękuję, no tyle mogę powiedzieć. Oczywiście ma pan rację, w listopadzie woda była dobra, ale przy ciągłej pracy pompu 24 na dobę i przy praktycznie zero stanu w zbiornikach retencyjnych. No tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, właściwie tutaj już pomijam te rzeczy materiałowe. Właściwie je rozstrzygnęliśmy, czy one były zasadne, czy nie. To niech rozstrzygną już sami tutaj mieszkańcy. Ale tutaj jest inna sprawa. No, objął pan tutaj wiadomość, że urządzenia, które zostały zamontowane w tej stacji uzdatniania wody, zostały zamontowane niezgodnie z projektem, czyli no cóż, przestępstwo. I wiedział pan o tym przestępstwie, dlaczego pan nie zgłosił do odpowiednich organów?
Panie przewodniczący, to opracowanie zostało zlecone na wniosek Urzędu Gminy, nie mój. Ja zapoznałem się z tym projektem naprawczym w listopadzie czy w grudniu, znaczy w 2011 roku. No przecież nie mnie jest decydować i rozstrzygać sprawy gminy. Myślę, że jeżeli to nie zostało zgodnie z projektem, no to chyba, nie wiem, no jest czas na to jeszcze. No przykro mi bardzo, że pan przewodniczący tak mówi, żeby tutaj wracać do tego i jakby, no nie wiem, ścigać kogoś za to. No oczywiście, no jest... To mówi samo za siebie. No projekt niezgodny, wykonanie z niego niezgodnie z projektem i tyle. No co ja mogę tutaj jako kierownik wychodzić przez szereg, czy jakoś, czy ścigać kogoś tutaj non-stop, zarzucać na sesjach, czy no... Przecież opracowanie było jednoznaczne i myślę, że no już nie wiem, czy dalej to roztrząsać. Dziękuję.
Nie, pewnie, że nie. Ale no cóż, dobrze, ja już nie mam więcej pytań. Tu zgłaszał swoją chęć radny powiatu pan Jerzy Grabowski. Bardzo proszę. Zabranie głosu. Oczywiście bardzo proszę tu do mówicy, jeżeli albo mi to...
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, występuję tutaj w podwójnej roli, mianowicie nie tylko jako radny powiatu, ale przede wszystkim w sprawie, która została tutaj poruszona, a dotyczy stacji uzdatniania wody. Nie wiem dlaczego, to może tak na początek do jakiejś takiej dziwnej tradycji obecnej ekipy należy przypisywanie sobie zasług z poprzedniej kadencji, tych oczywiście udanych. Tych nieudanych raczej się nie przypisuje, a powoduje się zgłaszanie do różnego rodzaju organów ścigania albo właśnie twierdzenia, że coś jest nie tak zrobione. Rzeczywiście można było zgłosić, skoro było to zrobione w sposób nieprawidłowy i rzeczywiście ścigać, bo taki jest obowiązek. Natomiast problem, proszę Państwa, polega na tym, że te informacje właściwie to nie wiadomo skąd pochodzą. Ja chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie stwierdzono, że rzeczywiście to wszystko było zrobione nie tak, że źle, że przestarzały projekt i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem fachowcem w dziedzinie wodociągów, ale myślę, że czas wreszcie opierać się na pewnych faktach. Te fakty znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy, gdzie są publikowane m.in. wyniki badań wody w dłuższej perspektywie czasowej niż tylko 2009 rok. Jaki był stan stacji uzdatniania wody w Gardei, wiedzą doskonale ci, którzy byli zorientowani i pracowali w ubiegłej kadencji ze mną. Pokazywałem Państwu dokumentację, pokazywałem zdjęcia. Były przecież wizyty również, gdzie na sekcji 10 zbiorników w pewnym momencie pracowały tylko 2. Nieprawda jest, panie sekretarzu, że ja twierdziłem, iż mniejszy pobór, to nie jest moje zdanie i na pewno sobie nie pozwalałem na fachowe, techniczne dyskusje, ponieważ tak jak na wstępie stwierdziłem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, w związku z tym również i to, co za chwilkę powiem, też nie jest moją osobistą opinią, a jest opinią człowieka, który przy tym był i przy tym pracował. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że myśmy jeszcze częściej byli kontrolowani przez Sanepid i ja byłem bardzo wdzięczny za to, że Sanepid nas kontrolował, bo oprócz znacznie przekroczonych norm manganowych były i przekroczone normy żelaza i mętności i jeszcze innych parametrów bardzo istotnych w ocenie stanu zdrowia mieszkańców. Myśmy byli bezpośrednio za to w końcu odpowiedzialni. Po modernizacji stacji uzdatniania wody się okazało, że nieznacznie, zresztą proszę sprawdzić na stronie internetowej, tam gdzie są publikowane wyniki badań, był nieznacznie tylko przekroczony mangan. Być może było tak, jak powiedział pan sekretarz, bo nie wszystko, o czym mówił, było nieprawdą. Prawdą jest, że firma, która wykonywała ten projekt, w pewnym momencie się, jak to mówią kolokwialnie, zwinęła, ogłosiła upadłość, jej aktywa przejęła inna firma. Trudno jest mi powiedzieć, kto stał za tą drugą firmą. Jedno jest pewne. Oni pewnych prac nie dokończyli, natomiast ten zakres, który był przewidziany w kontrakcie,
został wykonany, bo musiał być wykonany z racji tego, że myśmy posiłkowali się funduszami zewnętrznymi i musieliśmy to rozliczyć. Natomiast pewien stan, zwłaszcza tak zwane tam przygotowanie żwirów do opłukania, wymagało dłuższego okresu eksploatacji. I nieprawdą jest, to nie jest moje zdanie, że im mniej wody jest pobierane, tym jest gorszy parametr wody, a jeżeli się dużo wody pobiera, to te parametry będą bardzo dobre. Prawdopodobnie chodziło o ilość płukania. Być może o to chodziło, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. O tym sławnym grzybku, o którym tutaj pan sekretarz wspomniał, wiem od niejakiego Tadeusza Ciesa, który był inspektorem nadzoru. I to on o tym powiedział. Powiedział również o wizycie pana wójta u niego, nie wiem w czyim towarzystwie, bo o tym nie wspomniał, że między innymi zadał pytanie, co ma teraz zrobić z tym materiałem, który zakupiono i okazał się zakupiony niepotrzebnie. Jak się okazuje, widzicie państwo, że to, o czym wspomniała pani skarbnik przed chwilką, że zamierza wszcząć postępowanie cofające, nie wiem, czy całość, czy część dotacji, ale sami państwo widzicie, potwierdzają się słowa pana inspektora, który stwierdził, że część materiału po prostu okazała się nieprzydatna. To bardzo dobrze, panie kierowniku, że te materiały gdzieś indziej wykorzystano, że one nie zmarniały. To bardzo dobrze. Ja też uważam, że gdyby do takiej sytuacji doszło, to trzeba było po gospodarsku to w jakiś sposób wykorzystać. I uważam, że dobrze się stało, że pan tak zrobił. Natomiast, proszę państwa, nie można mówić, że wydaliśmy ponad 2 miliony złotych na modernizację stacji uzdatniania wody i to wszystko się okazało nic nie warte, a nagle 170 tysięcy, z czego tylko część materiału zakupionego za te 170 tysięcy spożytkowane do modernizacji uratowało, uzdrowiło całą stację uzdatniania wody. Sami państwo, ci, którzy oczywiście widzieli tę stację przed modernizacją, widzieliście państwo, jaka ilość wody, zwłaszcza mieszkańcy korzystający z tego wodociągu wiedzą, jakie były problemy w ogóle z dostarczaniem wody, że brakowało tej wody, że w chwilach, gdy wyłączano energię elektryczną, wody w ogóle w całej Gardei nie było. Więc myślę, że ta modernizacja jednak spełniła swoje zadania i nie jest do końca prawdą, że modernizacja to jest jeden wielki bubel. Bo gdyby tak było, to trzeba było to po prostu zgłosić. Ja się cieszę, że jest to wszystko nagrywane, że w razie jakichkolwiek postępowań jest możliwość udowodnienia pewnych racji. Zastrzegam się jeszcze raz. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i wolałbym, żeby te wszystkie niuanse, szczegóły techniczne oceniali fachowcy, biegli, którzy się na tym znają, a nie wieść gminna, która służy temu, żeby mnie w oczach mieszkańców zdyskredytować. Zwłaszcza, że zaczyna się gorący czas przedwyborczy i wielu ludzi właśnie w ten sposób zaczyna postępować. Nawiasem mówiąc, panie przewodniczący, szanowni państwo, przygotowując się niejako do potencjalnego kolejnego zresztą ataku na mnie ze strony pana wójta i jego służb, poprosiłem o informację na ten temat. No, jest jeszcze czas. Jeszcze kilka chwil. Także cierpliwie poczekam na te informacje, które w ramach zapytania publicznego złożyłem drogą elektroniczną. Nie wiem, na ile, proszę Państwa, moje wyjaśnienia są jasne, ale wydaje mi się, że czas wreszcie skończyć z tymi właśnie dziwnymi praktykami pomawiania bez możliwości bronienia się. Zwłaszcza bronienia się na podstawie przedstawianych dokumentów, a nie zwykłego gadania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie wójcie.
Proszę Państwa, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo. No tutaj pan jest, dobrze to jest nagrane, bo pan przeplatał troszkę prawdy z jakąś wyimaginowaną. Proszę Państwa, ja nie spotkałem się z panem, jak on się nazywa, Tiesem, nigdzie w żadnym u niego, nie szukałem go, tylko poprosiłem go tu do urzędu, żeby jako projektant, żeby zrobił naprawę tej stacji, żeby była dobra woda dla mieszkańców. On przyjechał z firmą Perfekta, z prezesem firmy, ale ja nie wiem, gdzie on ma siedzibę tej firmy, nie chcę wiedzieć, bo tyle złego zostało zrobione przez te firmy, że naprawdę, my teraz ponosiliśmy, do tej pory rozmawiamy o tym, nie powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Już sprawa została naprawiona, dużo to nas kosztowało zdrowia, był mnie inspektor pan Kujawski, pamiętam przed Bożym Narodzeniem 2011 i mówi, niech się pan wójt nie martwi, wszystko sprawdzamy od A do Z według projektu, jest kupę spraw, które niezgodnie z projektem są włożone części, łącznie z tymi pompami, już słynnymi zresztą. I my to naprawimy, niech wójt spokojnie spędzi święta Bożego Narodzenia. No oczywiście cały czas myślałem o tej kwestii, udało się to naprawić. Trudno mi zrozumieć w ogóle, że jeżeli popełnię błąd, to się przyznaję do tego, tak? Jak mężczyzna prawdziwy. Jeżeli tutaj kierownik nie zgłosił, że część materiału tych złoży zostało, nie zgłosił mi, to oczywiście poniesie konsekwencje. Nie zgłosił i poniesie konsekwencje. Z tego co wiem, pozostałe elementy zostały wymienione, sprawdzane, mamy tu na to protokoły, wszystko. I drodzy Państwo, nie dajcie się zmanipulować, tak to powiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński, bardzo proszę.
Panie wójcie, ja mam taką sprawę. Na zebraniu w Sołeckim Cyganach pan wspomniał, że pewien radny chciał przekopać jezioro, żeby połączyć jeziora. Mówił pan coś takiego, czy... Bo tu jakby do mnie to się chyba tyczyło i raczej to chodziło o ten przepływ w klasztorku. Mógłby pan się wypowiedzieć?
To znaczy, ja już mówiłem o tej sprawie, bo my nie będziemy tutaj niszczyli tej przyrody, która jest. I drodzy Państwo, nie będziemy łączyli jezior, bo możemy po prostu... jedno jezioro może przepłynąć do drugiego w wielkiej części. I cały ekosystem byśmy... I to mówiłem, że to jest niedopuszczalne, że my nie będziemy tego robili po prostu. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny.
Ale panie wójcie, ja nigdy nie mówiłem, że trzeba przekopywać jezioro. Bo to o mnie chodzi i powiedzmy sobie prosto i trzeba, mówmy jak mężczyźni, tak? No, że naprawdę ja nie byłem za tym, żeby kopać. Kto inny chciał kopać to jezioro i to nawet na 3 metry czy tam, prawda? I tu radni wiedzą, o co chodzi. Ale proszę nie mówić na drugi raz, że radny jakiś tam, bo szkoda mi moich kolegów, którzy nie są to jakby zainteresowani tym tematem, a ja tak. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, i kiedyś nam to przyniesie naprawdę dobrą reklamę. Dziękuję panu.
Dziękuję
bardzo. Bardzo proszę sekretarz.
Panie Wojciech Grabowski, ja powiem tak, że miał pan bardzo złych doradców. Złą firmę projektową i złą do wykonawcę. No ale tak się stało. Ja nie twierdzę i tak jak pan zaznaczył, pan nie jest fachowcem, to dlatego trzeba sobie dobrych fachowców do takiej sprawy dobrać. No tak się stało. I nigdy żaden wójt, czy burmistrz, czy prezydent nie będzie się na wszystkim znał. Ale tak jest skonstruowane nasze prawo w naszej kochanej ojczyźnie, że pracownik robi błąd, a szef, to znaczy wójt, burmistrz odpowiada. I mamy przykłady, to są setki takich przykładów w naszym kochanym kraju. Mówiło się, że pracownicy samorządowi będą odpowiadać. Nie, to tylko się pisze, że odpowiadają. A niestety konsekwencje szefostwo ponosi za nie swoje błędy. Bo pan na pewno też chciał dobrze, bo była zła woda. Od lat była zła woda. Stacja była zła. To są fakty. Tylko nie rozumie pana przewodniczącego, że no nie jest tak, że było wszystko dobrze, bo nie było, no. Jeżeli, bo ja jestem w posiadaniu tego opracowania, co pan wójt Grabowski zlecił. No więc tam wynika jedno, że za mało bierzecie wody. Jak będziecie wody więcej brać, to będzie stacja funkcjonować. No nieprawda. No tak jest w opracowaniu, panie wójcie. Usiądziemy, przeczytamy. No ale może na dzisiaj już starczy, panie przewodniczący. Dziękuję.
Tak, może ma pan rację, bo bardzo proszę, radny Piczyński. Szanowni państwo, nie, to już nie będzie trwało długo. Tyle negatywów było powiedziane na temat słów Gardeje. Bym chciał zakończyć pozytywem. Obserwacja z takiej przez paru dni, kiedy zabrakło prądu. Woda nadal płynęła, oczywiście bez ciśnienia, ale płynęła, gdyż te zbiorniki retencyjne funkcjonują dzisiaj jak te dawne, stare wieże ciśnień, więc każdy, kto jest poniżej poziomu wody w tych zbiornikach, będzie miał wodę, nawet jak nie będzie prądu. To taki pozytyw na koniec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny powiatu Grabowski.
Bardzo proszę do mikro tutaj do mównicy, tak? Bo ciężko będzie usłyszeć tę wypowiedź.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, wobec tego, co usłyszałem przed chwilką od pana sekretarza, nie sposób nie zgodzić się z panem. Pan też ma za sobą doświadczenie kierowania gminą i pan doskonale wie, że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że szef za wszystko odpowiada. To jest prawda. Prawdą jest też, że nie posiłkowałem się żadną swoją wiedzą ani żadnymi innymi doradztwami, a raczej właśnie zlecałem różnego rodzaju ekspertyzy, tak żeby zadanie wykonać jak najrozsądniej i jak najtaniej. Po to były przetargi. Oczywiście państwo wiecie, że jest to pewne złożenie problemu w momencie, kiedy rozstrzyga się przetarg i wyłania się wykonawcę na podstawie najniższej ceny. Nie zawsze służy to dobrej sprawie. Kiedyś można było jeszcze inne elementy włączać do trybu przetargowego. W tej chwili nie. Problem jednak polega, panie sekretarzu, na innej rzeczy. Skoro szef za wszystko ma odpowiadać, to dlaczego chcecie karać kierownika? No właśnie. Dlaczego on ma robić za kozła ofiarnego? u mnie za mojej kadencji odpowiadałem jednoosobowo i tylko jednoosobowo ja. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny Duszyński jeszcze chciałby się wypowiedzieć.
Tak, ja tylko bardzo krótko. Otóż ja nie będę się odnosił do tego, co mówi jedna strona i druga, bo uważam, że tego typu dyskusje powinny być oparte nie o emocje, a o argumenty. Natomiast nie zgodzę się z panami, z jednym i z drugim, że to szefostwo ponosi główną winę za to. Bo tak naprawdę to podatnicy ponoszą konsekwencje, bo te 150 tysięcy złotych, czy te 2 miliony z kawałeczkiem tam, to nie wydał wójt Grabowski ze swojej kieszeni, czy wójt Kwiatkowski ze swojej kieszeni te 150, tylko za to my wszystko zapłaciliśmy my, podatnicy. I tu niestety jest problem. Także nie mówcie panowie, że szefostwo za to ponosi winę. Moralnie może jakąś tak, ale finansową żadną. Żadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę już więcej mówców. W takim razie zamykam 30. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu.